Witajcie, witajcie. Przed Wami 19 odcinek raczej konsolowo Gamecastu. Przy mikrofonie prowadzącym witam Was ja, Germanos, a moim kompanem dzisiaj będzie Jacek Kaleta z kanału Japspam albo gungnimpio.pl na Twitterze. Niestety, Bartek musiał opuścić podcast ze względu na decyzję Komisji Etyki Forum Resetery po tym, jak pomylił płeć jednej z postaci w grze Bugsnax. Za ten błąd chcieliśmy bardzo przeprosić wszystkich, których uraziliśmy. Natomiast z Jackiem pogadamy dzisiaj o Genshin Impact, czyli gacha game, które zdobyło tak naprawdę furorę w ostatnich gdzieś tam miesiącach, nie tylko rynku mobilnego, ale także i na konsolach. Potem Hyrule Warriors Age of Calamity, które ogrywał Jacek. Ja opowiem troszeczkę o Spider-Man Remastered, ponieważ to bardziej będzie taki update z mojego grania niż cokolwiek bym powiedział bardzo świeżego. A Jacek zakończy część grową Nioh Nioh, czyli drugą częścią Niocha, czyli Nioh 2. Dużo tego czyli. Wolne wnioski i temat na dzisiaj to bez zaskoczenia. CD Projekt Red, zwroty i całe szambo, które wylało się tak naprawdę po premierze Cyberpunka. Będzie trochę ognia, będzie trochę, wydaje mi się, mocnych komentarzy. Nie ukrywam, że sprawa mnie dosyć podpaliła w ostatnich dniach, więc tych, których tego rodzaju content gdzieś tam bawi i raduje, to powinni tutaj być zadowoleni po tym odcinku. Mam nadzieję natomiast, że wszyscy będziecie się dobrze bawić, że będziecie polecać podcast dalej. Ktokolwiek będzie na drugim mikrofonie. Oczywiście ja mówię, o to wszystko są żarty. A także wchodzić na blog raczej konsolowo.com, gdzie dzielę się tekstowo, albo i YouTube, gdzie również ostatnio nawet wrzuciłem recenzję. Wszystko to polecam. Dobra, tyle gdzieś tam z ogłoszeń parafialnych. Lecimy, bo dużo w odcinku. No dobrze, no to w takim razie zaczynamy odcinek. W pierwszej kolejności chciałbym powitać mojego gościa dzisiaj. Witam, Jacku.
No hej, dzięki za zaproszenie.
Człowiek znany również jako Gu-Yung-Pyo. Mógłbyś mi wyjaśnić na przykład, skąd wzięła się ta nazwa?
To się wzięło przypadkowo tak naprawdę z koreańskiej dramy, z koreańskiej wersji Hanayori Dango, ponieważ imię jednego z bohaterów fonetycznie brzmiało właśnie Gu-Yung-Pyo. Więc od tej pory zacząłem po prostu tego używać, bo okazuje się, że nikt tego nie używa w żadnej grze, na żadnym czacie, na żadnym portalu, nigdzie. No więc zacząłem sobie tego używać jako moje imię, jak mam ksywę.
Kurde, to ci zazdroszczę. Ja zawsze muszę wymyślać Germanos podkreśnik, Germanos.pl, Germanos87, Germanos69.
Najgorzej, jak próbuję komuś powiedzieć, jaki mam nick i oni potem to piszą w taki dziwny sposób. To jest. Ale no, powiedz tak, da się to wytłumaczyć. Tak naprawdę.
Dobrze, że nie masz takiego prywatnego maila, na przykład jakby pani w ZUS-ie było trzeba podać na przykład, albo coś takiego. mogłoby być strasznie. Z opisu na Twitterze. Dziwny człowiek, kapitan statku Japspam, wyznawca Yokotaro. Nie znam się na niczym i nie jestem sławny. No to świetnie, że cię zaprosiłem w ogóle do odcinka.
Nie mówiłem, że będzie łatwo, no.
Natomiast ci, którzy gdzieś tam śledzą bloga raczej konsolowo, a szczególnie gdzieś tam wygrzebane z sieci, to na pewno natknęli się na mnie co najmniej kilka razy wspominającego o twoim materiale o Tsushimie, który, bym powiedział, zwojował internety i naprawdę kawał dobrej roboty. To już tam pisałem chyba w komentarzu, ale jeszcze teraz tak, skoro mam cię na odcinku, to jeszcze raz powiem, że świetny był ten materiał.
Dzięki, doceniam.
I teraz tak, dobra, no to lecimy sobie od razu z pierwszym naszym tematem. Jacku, zaprosiłem cię tutaj, żeby porozmawiać sobie z tobą o grze. Kontynuacja właściwie naszej, trochę można powiedzieć, rozmowy z Twittera. Bo gdzieś tam na Twitterze już zahaczyłem ciebie o to, żebyś mi może spróbował troszkę wyjaśnić, czym jest tak naprawdę Genshin Impact. Bo powiem ci szczerze, że pierwszy raz o tej grze chyba widziałem na jakiś State of Play playa, tak mi się wydaje, że to chyba pierwszy raz, kiedy gdzieś tam o niej usłyszałem i ją zobaczyłem. I wyglądała, tak bym powiedział, wizualnie na coś naprawdę mega. Tak od razu bym powiedział, vibe z Breath of the Wild się gdzieś tutaj pojawiały i wyglądało to na zacnego JRPG-a, tak przynajmniej mi się wydawało, ale kiedy ta gra wyszła, to okazało się, że po pierwsze jest darmowa, co mnie jakoś strasznie zniszczyło, bo nie wyobrażałem sobie, jak może JRPG wyjść darmowy, a po drugie, że jest to tak zwana gra gacha, tak się gacha chyba nazywa, ten rodzaj, czy ten gatunek gdzieś tam zabawy, więc jakbyś mógł tak, nie wiem, trochę wyjaśnić, o co tutaj w ogóle chodzi.
Ogólnie gacha to są takie gry, w których tak naprawdę nie chodzi ani o fabułę, ani w sumie o walkę, bo nie czarujmy się, one tak naprawdę wychodziły na telefony i dalej wychodzą najczęściej na telefony, ewentualnie jako gry przeglądarkowe. Tam ogólnie chodzi tylko o fanserwis i o to, żeby farmić postacie. Tak jak w normalnych grach RPG farmimy na przykład jakieś surowce, żeby wykrafić sobie lepszy miecz, nie wiem, lepszą zbroję i tak dalej. Tak w gaczy chodzi o to, żeby farmić konkretną postać. Mamy jakąś tam pulę bohaterów i one są podzielone na różne gwiazdki, czy tam inne rodzaje grade'ów. Najczęściej właśnie są to gwiazdki. Okay. Jest tak 1, 2, 3, 4, 5 gwiazdek, master grade, master, nie wiem, star, jakoś tak różnie nazywane. I myk polega na tym, że to są po prostu silniejsze wersje tej samej postaci. I w gaczy właśnie chodzi o to, żeby tak długo tłuc przeciwników, aż w końcu się znajdzie jakąś potężniejszą wersję postaci, którą gramy. Ewentualnie zdobędziemy do drużyny kogoś lepszego. To jest tak naprawdę, no... jakby to opisać. Był kiedyś taki rodzaj gier, gdzie... jedyne o co chodziło, to podczas układania puzli w rodzaju match 3, czyli wiadomo, te wszystkie Candy Crush i tak dalej.
Tak.
Chodziło o to, żeby zdobyć na przykład rzepę. Albo jakieś inne takie rzeczy. I były rzepy zwykłe, rzepy złote, rzepy srebrne i one tam dawały więcej punktów. I to jest właśnie mniej więcej na tej samej zasadzie.
Okej, czyli to jest taka niekończąca się trochę historia, tak? Te gry, tam właściwie gra się w nieskończoność w to?
Znaczy ogólnie gacze polegają też na tym, że tam jest oczywiście historia jak w każdej grze mobilnej, tak? Ale myk polega na tym, że cała ta historia to jest tak naprawdę jeden wielki tutorial, który ma tak jakby zachęcać nas do grania, ma być jakimś tam podkładem pod to wszystko, tak?
Równie dobrze... marchewką taką, tak? Dla graczy po prostu, żeby ciągnąć dalej.
Dokładnie, bo w momencie, gdy na przykład nie było tej historii, gracze nie poczuliby się nagradzani, że na przykład ratują świat, poznają nowych przyjaciół albo w ogóle rozwiązują jakieś super konflikty. To nie czarujmy się, ale bardzo mało gatunków jest, które mogą sobie poradzić bez czegoś takiego. Więc została wprowadzona fabuła. To jest taki gloryfikowany tutorial. Po skończeniu jej, co praktycznie zajmuje kilka godzin często, czasami może z 20, zaczyna się endgame. Odblokowują się specjalne lochy, w których tłuczemy jeszcze silniejszych przeciwników i staramy się wydropić jeszcze silniejsze wersje naszych postaci. Plusem tego jest w grach komórkowych to, że te gry są cały czas rozwijane, tak? Mamy najpierw jedną pulę bohaterów, jakąś fabułę, to trwa załóżmy te 20 godzin, mamy tam różne mechaniki, ale po jakimś czasie, po miesiącu, po dwóch, deweloperzy przeważnie poszerzają tą grę, tak? Dodają kolejne instancje, kolejne kawałki fabuły. Coś jak na przykład z Final Fantasy XIV, gdzie mieliśmy podstawową wersję gry. Już pomijam tą pierwszą podstawową, już mówię o Realm Reborn.
Tak.
I po chwili na przykład dostawaliśmy patche, które wprowadzały nowe zadania, potem jakiś duży dodatek, kolejne patche, kolejny dodatek i to praktycznie działa na tej samej zasadzie w gaczy. Jedyna różnica między tą gaczą Genshin Impact a całą resztą, jak na przykład Honkai Impact, jest to, że mamy tam właśnie otwarty zeldowy świat, mamy jedną mocno zarysowaną fabułę, która niestety też działa na zasadzie gatekeepingu, że musimy wykonywać konkretne zadania, robić jakieś tam wyzwania, mieć konkretny poziom, bo inaczej nie pchniemy jej do przodu. To jest tak jakby, najprościej to powiedzieć, jak, że to jest next level gacha. Coś, czego nie było przeważnie do tej pory, bo nawet jeżeli jakiś twórca połasił się w ogóle o stworzenie jakiegoś lepszego gameplayu do takiego gatunku, to tak jak w przypadku Honkai Impact, czyli gry od tego samego twórcy, tak jakby w tym samym uniwersum, tylko że no trochę na innych zasadach. Honkai Impact jest action RPG-iem, prawie slasherem, najbliżej temu można do pierwszej Bajonety i jest na telefony. Myk polega tylko na tym, że tam nie ma całej takiej ciągłej historii, gdzie lecimy po prostu misja za misją, mamy cutscenki i tak dalej, tylko one są wszystkie instancjonowane. I one się potem powtarzają, powtarzamy je na wyższych poziomach i tak dalej. No to w Genshin Impact jest prawie tak samo, misje fabularne są, ciągniemy je po prostu jak po sznurku, o ile spełnimy wymagania, ale są lochy, są, nie wiem, specjalne walki i tak dalej, które właśnie są instancjonowane.
Czyli tak jakby sobie to tak podsumowując, jakby sparafrazując trochę to, co jakby powiedziałeś, czyli jest to gra jakby free to play, czyli ściągamy sobie ją za darmo.
Tak.
Jest tam fabuła z postaciami, z cutscenkami i tak dalej. Mi się wydaje, że no...
plus minus 15-20 godzin zajmuje przejście fabuły.
Raczej na konsolę wychodzić bym powiedział tak jak z tym Honkai Impact, tak? Jeśli nazywała ta pierwsza gdzieś tam wersja, czy tam alternatywna gra. Ona jest tylko na mobilne. Wydaje mi się, że na konsolę wychodząc bez fabuły i bez tego wszystkiego, to byłoby trudno gdzieś tutaj złapać wiatr w żagle. Pewnie dlatego to zrobili. Więc jest jakaś tam fabuła, są postacie, wszystko jest bardzo takie fanserwisowe. I teraz core gry polega na tym, żeby na zasadzie bym powiedział trochę takich booster packów, lootboxów, bo pewnie to nie jest tak, że te postacie jakoś liniowo otrzymujemy, tylko mamy szansę na zdobycie pewnie jakiejś nowej postaci.
Tak i nie, bo gra jest, już mówimy tylko teraz o Genshin, już pomijam te wszystkie inne gacie, tak? Gra jest stworzona na tej zasadzie, że podczas robienia fabuły odkrywa nam się część postaci, ale myk polega też na tym, że jest tam specjalny sklep, gdzie za specjalną walutę, którą oczywiście możemy kupić za prawdziwe pieniądze, ale oczywiście nie musimy, dostajemy ją też z misji, wypada tam w tych giftach dziennych i tak dalej, kupujemy specjalne, właśnie tak jak mówisz, lootboxy. Tylko że myk z tymi lootboxami jest taki, że w tych lootboxach może być wszystko. Może być broń, typu łuk, kusza, miecz, podwójny miecz, topór. Może być postać, może być jakiś dodatek po prostu. Więc z tym trzeba też bardzo uważać. I najbardziej opłaca się w tym wypadku wybierać te boostery, które gwarantują, że będzie tam przynajmniej jedna postać. Bo no bo niestety jak kupujemy boosterki pojedynczo, z tej opcji pojedynczej, to tak naprawdę mamy bardzo nikłą szansę. Jeżeli bierzemy 10-krotny booster, czyli kiedy wypada po prostu 10 rzeczy pod rząd, to co najmniej 2-3 rzeczy to na 100% będą postacie. Są jeszcze też specjalne limitowane boostery, czy to czasowo, czy eventowo, gdzie mamy zapewnioną pulę postaci i pulę konkretnych broni. I to jest taka zabawka eventowa, tak? Że w momencie...
No jak jeżeli... Overwatch, nie? Tak. Sezonowy gdzieś tam ten i tak dalej.
Jeżeli nie wydropimy tego wtedy, no to niestety już nie będziemy tego więcej mieli. Więc też trzeba uważać, ale przeważnie w takich momentach dropi się lepsze postacie.
Okej, dobra. To czyli taki jakby core, no powiedzmy, to jest jakby no tam farmienie tych przedmiotów, czy tam waluty po to, żeby kupować te boksy i mieć szansę na zdobycie gdzieś tam nowych postaci. I tym, co ma być tak jakby marchewką, co gracza ciągnąć dalej, to jest po pierwsze to fabuła, która jest od początku i ta jakby rozwijanie gdzieś tam jej kolejnych wątków przez dodatki fabularne, które gdzieś tam pewnie będą twórcy teraz usilnie tworzyć i dodawać, tak? Po to, żeby po prostu gracze się nie znudzili, tak?
Znaczy płatnych dodatków raczej bym nie oczekiwał, ponieważ...
Nie, płatnych na pewno nie. To... No, gra free to play, więc po prostu oni muszą coś robić, żeby grać i przy tym trzymać. Nie? Wyobrażam sobie, że no kiedyś się skończy tak jakby po prostu ta chęć farmienia tych postaci, jak już albo ktoś będzie miał wszystkie, albo po prostu się znudzi, tak jakby tylko i wyłącznie to, więc musi być coś dalej, co jakby ciągnie graczy, nie?
No, ciągnąć tutaj graczy może też gameplay, który o dziwo jak na gacze to też jest super, ponieważ tak jak teraz wrócę na chwilę do mobilek, w grach mobilnych, nie licząc Honkai Impact i paru innych przykładów, granie w gacze polega na tym, że tak naprawdę postacie stają naprzeciwko siebie, my wybieramy po prostu konkretny atak, jak w staroszkolnych JRPG-ach.
Tylko, no to są bardziej klikadła, nie? Takie no, po prostu po ekranie.
Tylko, że myk polega z tym na tym, że po praktycznie 2, 3, 4 godzinach takiej zabawy już nam się nie chce tego po prostu klikać, no bo ile można wybierać te same opcje i tak dalej, tak? Więc odpalamy auto battle i to już praktycznie leci samo. Tak?
O, no tak, jak jest jeszcze auto battle, no to oczywiście, że tak.
Tak, w Genshin Impact ten gameplay jest naprawdę fajny. Byłem aż pod wrażeniem, jak to płynnie działa. Może to nie jest tak jak w Zeldzie, bo tam są zupełnie inne mechaniki, ale jest to bardzo solidny przedstawiciel action RPG-ów. W momencie, kiedy klikamy guzik, praktycznie momentalnie jest jakaś reakcja, coś się dzieje. Niestety problem w tym gameplayu jest taki, że o ile jest fajny, można robić kombosy, mieszać zwykłe ataki bronią z jakimiś magicznymi, ze specjalnymi, przełączać się między postaciami, robić drużynowe ataki i tak dalej. O ile to jest wszystko mega spoko i super to się ogląda, tak totalnie nie czujemy jakiejkolwiek mocy w tym wszystkim. Nieważne, czy okładasz kogoś różdżką, łukiem, czy nie wiem, podwójnym wielkim mieczem. Po prostu nie czuć tego uderzenia. Każda broń ma dokładnie ten sam feeling. To samo tyczy się czarów. Przemieszczanie też praktycznie, mimo że zmieniamy skrzydełka, w różne postacie mamy, żadnej różnicy w tym nie ma.
Okej. Myślisz, że to z tego powodu, że po prostu no nie każdy tak jakby odblokuje każdą postać i też nie chcieli, a ponieważ tak jakby nie kontrolujesz tego, jakie masz postacie, no to nie chcieli też jakby powodować, że muszę na przykład się nafarmić, żeby dostać tą fajną postać, której feeling jest spoko, nie? Bo teraz się muszę wymęczyć tymi postaciami, których feeling jest na przykład taki, jak mi nie pasuje, nie? Więc zrobili wszystkich tak samo, tak jakby te postacie.
No tak, ale jak wtedy, jaki jest sens w ogóle robienia więcej niż 3-4 postaci na całą grę, skoro wszystkie praktycznie różnią się tylko tym, że jedna wygląda inaczej od drugiej. Tak naprawdę.
No pewnie to, co powiedziałeś na samym początku, nie? Fan service, tak? Są ludzie, którzy będą się jarać, wiesz, jak wyglądem tych postaci, nie? I wiesz, modlić się o tą właśnie, która wygląda tak, jak im się gdzieś tam podoba, nie?
Nie powiem, też miałem taki epizod, jest pewna bohaterka, niestety jej już imienia zapomniałem, a niestety nie mogę wrócić do gry, ponieważ nie mam miejsca na patcha, bo wszedł patch kilkugigowy, a na konsoli mam tylko jakieś 700 mega wolnego, więc...
No ładne jest, art style jest bardzo ładny, tak sobie parę tam zdjątek pooglądałem, no i w ogóle tam gameplay gdzieś tam i fajnie te postacie wyglądają i w ogóle i koncepcyjnie i też wykonanie jest bardzo ładne. Zresztą wiesz, no mam sobie tutaj zapisane, że na Metacritic 84 zdobyło, więc wiesz, jak na gacze pewnie
to jest
i na gry free to play to jest naprawdę solidna tam jakby wynik po prostu na grę, którą się gdzieś tam dostaje za darmo i której core polega na farmieniu gdzieś tam, powiedział w cudzysłowie, może nazwijmy to lootboxów, co przeważnie się raczej graczom niespecjalnie gdzieś tam podoba. No i może dlatego gracze akurat jeśli chodzi o user score na Metacriticu to jest 5 i teraz ja wiem, że to jest Metacritic i generalnie to jest rakowisko w ogóle, jakkolwiek wiesz, biorąc na poważnie te wszystkie liczby, no ale gdzieś tam takie są te pewnie dlatego, że za darmo i są lootboxy, to dlatego ludzie gdzieś tam to tam sobie oceniają, właśnie ale to... gra mobilna roku 2020 i w ogóle tak, taką ciekawostkę sobie spisałem, zarobiła 400 milionów dolarów w 2 miesiące na rynku mobilnym, co no, jest przerobane.
Te gry zarabiają po prostu taki hajs, bo dla nas to jest tak naprawdę dużo kupić lootbox za załóżmy, nie wiem, 19-20 zł, tak? Ale dla takiego Amerykanina, jak to jest na przykład dolar 2-3, to on tak jakbyś ty miał zapłacić złotówkę dwie. Też byś po prostu o tym nie myślał, tylko po prostu kupował lootbox za lootboxem. I obstawiam, że właśnie trochę tak z powodu lootboxów są te oceny user score na Metacriticu w pokroju 5. Ludzie często na przykład wywalali niebotyczne pieniądze tylko po to, żeby wydropić jakąś postać i im się to nie udawało, bo tak jakby mamy trochę spaczone pojęcie procentowe, jeżeli chodzi o lootboxy, jakiekolwiek szanse w grach tak naprawdę. Najładniej to pokazuje XCOM, gdzie kiedy widzimy na przykład 95% szansy na trafienie, to w naszej głowie
mijamy.
Na naszej głowie jest po prostu zakodowane, że wow, 95% szansy to jest tak naprawdę 100% szansy. Czemu on nie trafił, gra jest zepsuta. No, bo ludzie nie rozumieją, że te 5% to jest jednak różnica i tutaj jest dokładnie tak samo z tymi lootboxami. Jest pokazane...
Mi się wydaje, że to rozumie chyba każdy, kto grał kiedykolwiek w jakiegoś MMO, nie wiem, na przykład w Ragnaroka online, nie wiem, to jest przykład, który ja mam zawsze w głowie, nie, bo grałem w ERO.
Najlepszy przykład.
I wiesz, no i tam masz na przykład, nie wiem, czy grałeś w ogóle
oczywiście,
w
że grałem. Nawalanie Valkyrii, dropienie Flumaska ze slotem na kartę.
Dragonfly'a na przykład, tak? Albo na przykład kartę, jeśli dzisiaj było asasynem. O, patrz, może nareszcie mogę sobie z kimś pogadać tutaj teraz. Dobra, no to teraz lecimy. Więc jeśli chodzi na przykład o dropienie, to tam było bardzo wyraźnie zaznaczone na serwerach 0,01%, tak? No i to nie było tak, że tam musiałeś ich tam na przykład tam, wiesz, 10 tysięcy ubić, żeby dostać tą kartę, nie? Powiedzmy, bo nie, jednemu wpadło za trzecim razem, bo byli też tacy typiarze, a inni, wiesz, spędzali całe wakacje na dropieniu tej karty i wiesz, i ona dopiero wtedy poleciała, nie? Więc rachunek prawdopodobieństwa i rozumienie prawdopodobieństwa to faktycznie u graczy z tym bywa różnie, dlatego stąd się biorą te wszystkie gdzieś tam, ale mi się wydaje, że też ludzie z zasady hejtują tak jakby te skrzynki w grach, co na przykład jest śmieszne, bo taki trend był ostatnio gdzieś tam popularny na YouTubie, otwierania booster packów z Pokemonów.
Pamiętam.
Nie wiem, czy...
To nie tylko nawet booster packów, ale też ogólnie tych lootboxów z CS-a i tak dalej. Się
no lootboxy z CS-ów to wiesz jak, ale to dalej są lootboxy, nie? Do tego się wszyscy jakby ludzie czepiają, ale ja zawsze powtarzam teraz, no dobra, ale to czym w takim razie te booster paki w wszystkich karciankach są inne? Jak to jest dokładnie to samo, nie? A tym bardziej, że teraz na tych Pokemonach to było tak przez jakiś czas popularne i to w ostatnim gdzieś tam miesiącu czy tygodniach jakoś temu słyszałem o tym, że ludzie niebotyczne hajs po prostu wrzucali nawet w te, wiesz, te boostery gdzieś tam z Gen 1 i tak dalej. A ile ludzi oglądało to w ogóle na Twitchu, otwieranie booster packów, gdzieś tam kilka, 4 godziny live stream, tylko booster packi, bo ktoś wydał tam 100 tysięcy dolarów na boostery, nie? Więc to, wiesz, i tego, wiesz, jakoś echem przyszło, nie? Żaden tam, wiesz, polityk z Holandii czy z Belgii się o to jakoś specjalnie nie czepiał, nie? Że takie rzeczy gdzieś tam się dzieją z booster packami, ale to już tak, wiesz, zupełnie tam dygresja na boku. Co ciekawostką jeszcze do Genshina, bo robi je studio Mihio, ja sobie trochę poczytałem o nich, to jest w ogóle firma z Szanghaju założona przez 3 studentów w 2012 roku. I tutaj jest teraz hicior. Oni w 2020 zatrudniają 1500 osób.
Można się dorobić?
To jest 8 lat istnienia i zatrudnienie 1500 osób. Od 3 studentów do 1500. To jest masakrycznie po prostu, jaki tam, wiesz, tam praktycznie to chyba, wiesz, lecieli po prostu z taką, wiesz, siatką, jak te motyle łapiesz po prostu po chodniku i tak łapali po prostu ludzi, wiesz, do studia, nie? Wiesz, jak, gdziekolwiek się ktoś tam nawinął.
No dzisiaj ty jesteś grafikiem, ty jesteś deweloperem, ty piszesz questy.
Tak, i... tak. Ty siedzisz tutaj, ty questy tak. piszesz, ty tam to malujesz. No, bo niebotyczny tam gdzieś wzrost. No, ciekawy tytuł. Ja muszę powiedzieć, że gdzieś tam właśnie jak usłyszałem, że nie da się go przejść, to moje gdzieś tam takie te serce gracza, który jednak lubi gry kończyć, zabolało. Choć mówisz, jeśli tam jest fabuła.
Jest. Fabułę, podstawową fabułę przejdziesz na 100%, to będzie jakieś 20 godzin. Ale wszystko, ale po prostu tak mówię, ta gra się nie kończy, bo polega na, tak naprawdę na farmieniu. Mhm. Jedyne gry, które no tak, tak naprawdę nie potrzebują żadnej fabuły, bo się obronią swoją grafiką. Swoim gameplayem. To są tak naprawdę bijatyki. Mógłbyś nie mieć żadnej nawet podstawowej fabuły, nawet nie, mógłbyś nie mieć powiedziane, że masz się bić z kimś z jakiegoś powodu, ale sam gameplay by sprawił, że siedziałbyś w tej grze nawet setki albo i tysiące godzin.
No tak, bo tam znowu wchodzi ten feeling kompetytywny, tak? I to plus chęć masterowania. To też, wiesz, nie wszyscy łapią tego bakcyla, ale to jest pewnie takim motorem napędowym w bijatykach, nie?
No, tylko trzeba trochę z nimi posiedzieć na początku. Tak naprawdę, żeby ogarnąć jedną postać w jakiejś bijatyce na porządnym poziomie, to jest 40 godzin tak naprawdę solidnego siedzenia, kiedy wiadomo, co się chce robić, a nie takiego po prostu uderzania w guziki, bo uderzać w guziki w trybie treningowym bez celu można nawet i 300 godzin, a potem się wejdzie na online i dostanie w ciry od pierwszego lepszego rookiego.
Tak. Tak, dokładnie tak. To jest typowe, to by powiedział story of my life, nie? Kiedy, wiesz, jestem mistrzem practice mode i potem jeden mecz online i nigdy więcej nie włożyłem gry do konsoli.
Spójrzmy na takiego Daigo Umehary, jeżeli chodzi o bijatyki. On prowadzi ogólnie streamy, to jest pierwszy zawodowy i najlepszy zawodnik e-sportowy na świecie. On dostał normalnie nagrody, został wprowadzony do Hall of Fame i tak dalej, tak? Jego streamy wyglądają tak, że on przez 12 godzin na przykład ustawia sobie w treningu przeciwnika, żeby wykonywał jeden atak. I przez 12 godzin uczy się reagować na ten atak, jakie ma opcje i tak dalej. Mhm. I dzięki temu on na przykład wygrywa prawie wszystkie turnieje.
Okej, okay, jakbyś mógł tam ten, albo nickiem, albo coś linkiem podrzucić do tutaj na czacie, na Discordowym, to ja to po prostu przekleję do odcinka, jakby ktoś był ciekawy.
Dobra, to podrzucę jak coś. Znajdę specjalnie filmy, gdzie stał i praktykował chyba DP przez kilka godzin.
Spoko. Dobra, no wiesz co, tego Genshina faktycznie, jeśli tam jest coś do sprawdzenia, to może się skuszę na niego, a może któryś ze słuchaczy dzięki temu, co właśnie opowiedzieliśmy, to by się skusił. Wiadomo, gry na next geny teraz takie drogie, że wola Boga, to tak, coś darmowego zagrać, co wygląda jak Zelda, to
warto by zaznaczyć, nie? Że porównania do Breath of the Wild są tylko po części trafne. Nie oczekujcie drugiej Zeldy od tego.
Tak, no to jest bardziej wizualnie, nie?
Wizualnie. Jest tam niektóre mechaniki są podobne do Zeldy, ale to nie jest aż tak otwarty świat, nie daje aż tyle możliwości, żebyście mieli to po prostu...
No na pewno nie ma tych systemów, nie? Bo Zelda tam żyła tymi systemami, nie? Tam, znaczy, no systemami w sensie, wiesz, jak reagowały na siebie różne elementy gameplayu.
Tak, a tutaj są to po prostu najprostsze możliwe wersje tych mechanik w tej grze, więc...
Okej. Okay. Coś, co jest natomiast bliskie, bym powiedział, bijatykom, Można w jakiś pewien sposób powiedzieć, i temu, że trzeba masterować postacie, to ja może bym teraz chętnie usłyszał od ciebie trochę o Hyrule Warriors Age of Calamity, bo tym się jakoś ostatnio zajmowałeś, nawet wczoraj mi pisałeś, że do drugiej w nocy katowałeś tytuł, żeby na odcinek móc coś ciekawego powiedzieć o tytule. Ja oczywiście z platformą Nintendo jestem za pan brat, nie no, żartuję. Praktycznie w ogóle nie gram na konsolach Nintendo, więc tym bardziej jestem ciekaw, jak w ogóle wypadło to Muso. Drugie podejście do Hyrule Warriors, jeśli się nie mylę, tak. Bo była już jedna odsłona Hyrule Warriors. Ta natomiast jest bardzo mocno związana właśnie z Breath of the Wild i tamtejszym uniwersum czy lorem stworzonym dla tej gry, jeśli się nie mylę.
Tak, dokładnie, to jest prequel, więc to jest kanoniczna historia tego, co się działo przed Breath of the Wild.
O! Więc tak naprawdę... To jest ciekawe, to fajnie, że to nawet jest fabularnie gdzieś tak bardziej ułożone, bo myślałem, że to będzie coś w rodzaju, wiesz, takiego odcinania kuponów, jak chyba
pierwsze
Persona Strikers. Hyrule
Warriors było na zasadzie tych kuponów, bo tam jedyne, co było tak naprawdę, to była... kontekstowa fabuła, że zło wypełzło z dziury i trzeba je oczywiście pokonać. Zawsze to jest ganon, no bo wiadomo, w Zeldzie prawie nigdy nie ma czegoś innego, nie licząc Wielkiego Księżyca, który spadał na Ziemię.
O tak.
I tak, w Hyrule Warriors tym pierwszym, które oczywiście wyszło na Wii U, wyszło na 3DS-a i potem przeportowano je w wersji definitywnej na Switcha. Tak naprawdę mieliśmy zestaw tych wszystkich bohaterów i musieliśmy tylko pokonać zło. Ta fabuła była totalnie tak z czapy po prostu, była pretekstem tylko do tego, żeby mordować setki tysięcy przeciwników. W Age of Calamity jest zupełnie odwrotnie. Tutaj fabuła ma znaczenie. Nie jest oczywiście tak rozbudowana jak w, nie wiem, w innych grach RPG, tak? Bo mimo wszystko gatunek nie pozwala na aż taką dowolność przy tej historii, ale jest solidnie. Jest logicznie, jest od początku chyba do końca mega spoko, nie wiem, bo mam teraz pewną misję, która rozgrywa się na pierwszej mapie, ale już tak jakby w okolicy kręci się ostatni boss i boję się tam trochę iść. Mam jeszcze trochę do zrobienia tutaj, więc nie powiem, czy trzyma poziom do samego końca, ale jest mega spoko ta historia. I teraz tak, to jest muso, czyli coś, co ja nazywam japońskim odpowiednikiem FPS-ów, bardziej niż bijatyk. Tak, bo myk polega na tym, że tak samo jak w FPS-ach, tak i w muso po prostu trup ścieli się gęsto. Tutaj tłuczemy ludzi po prostu na pęczki. Umierają od jednego, dwóch, trzech strzałów. To jest po prostu czyste mięso armatnie. Oni przychodzą tam tylko po to, żeby umrzeć. Jak boty w FPS-ach. Tak
jak to zabrzmiało w ogóle. Strasznie.
No oni budzą się ze świadomością rano, że no niestety dzisiaj umrą i to jest ich jedyne przeznaczenie. Nie licząc oczywiście minibossów albo bossów, którzy znajdują się na tych mapach. I co ciekawe, tak jak w Hyrule Warriors, praktycznie każda postać miała ten sam feeling, tak w Age of Calamity jest zupełnie odwrotnie. Każda postać jest tak jakby unikatowa, zupełnie jak style walki w Monster Hunter World. Grając nawet, kurde, nie wiem czy mogę spoilerować trochę, bo nie wiem czy będziesz chciał grać w to.
Jak zagram, to na pewno już zapomnę, że rozmawialiśmy o tym, więc spokojnie.
Okej, więc w Age of Calamity jest taki moment, gdzie ogólnie widzimy to wszystko, co się dzieje 100 lat wcześniej, przed Breath of the Wild, czyli sterujemy też tymi głównymi obrońcami Zeldy, tak? I jest taki moment, że po prostu oni sobie nie dają rady w pewnym momencie. Otwiera się ciastko przestrzeń i przychodzą postacie z Breath of the Wild, żeby im pomóc. I mieliśmy na przykład tego, Rivali, tak? To jest ten latający z łukiem. I on był tym pierwszym guardianem tej Zeldy. A w Breath of the Wild był jego zamiennik, jakiś taki szary orzeł, nie pamiętam jak on miał, Beta, Reta, jakoś tak. I pomimo, że to są dwie praktycznie na pierwszy rzut oka takie same postaci, to ich gameplay mimo wszystko jest różny. Mają inne skille, inny jest feeling tego, jak się nimi walczy. Ataki mają trochę podobne, ale nie na tyle, żeby można powiedzieć, że to jest po prostu reskin tej drugiej postaci. I to dotyczy praktycznie każdego bohatera w Age of Calamity. Nie ma możliwości, żeby przeskakując z Linka na przykład króla Rodana, jeżeli dobrze pamiętam, ojca Zeldy, mimo że obaj walczą mieczami, nie ma możliwości, żebyśmy czuli, że gramy dokładnie tą samą postacią, że w ogóle cokolwiek jest zbliżonego do tej postaci. Inny moveset, inne tempo ruchów, inne hitboxy, inne hardboxy. Jest tyle różnic między każdą postacią, że ja po prostu jestem w szoku, że udało im się to tak ładnie wyciągnąć. I co najlepsze? Tak jak mówiłem, każda postać różni się nie tylko wyglądem i feelingiem, ale też skillami, których może używać. Link na przykład posiada miecz oczywiście i tarczę, jak to zazwyczaj, oraz łuk, z którego może strzelać. Zelda jest w dwóch wersjach tak naprawdę. Jest z tą Sheikah Slate, czyli tym takim ich laptopikiem, i wtedy przyzywa różne takie akcesoria za jej pomocą, jak na przykład bomby, używa stazy, nie wiem, zrzuca kawałki lodu i tak dalej, i tak dalej.
Ale no, po chwili... Czarownikiem jest, tak jakby w cudzysłowie.
Używa dokładnie, w skrócie mówiąc, używa mechanik z Breath of the Wild po prostu jako zwykłych ataków, tak? I teraz tak, w pewnym momencie ona dostaje łuk. I sobie myślę, no co mogliby zmienić, pewnie będzie po prostu miała jeden inny atak, a reszta też będzie za pomocą tych akcesorii. I okazuje się, że nie. Jej moveset po zmianie tej broni totalnie się zmienia. I to samo dotyczy na przykład właśnie Linka. Kiedy dajemy mu miecz i tarczę, ma łuk i może strzelać, ale na przykład kiedy damy mu miecz dwuręczny, nagle ma jakieś potężne obrotowe ataki, które kosztują go życie. Kiedy ma lance, to dźganią bardzo szybko, jak nie wiem, w Sengoku Basara był taki właśnie typ, co lancą tak bardzo szybko dźgał. I to dotyczy właśnie tego, że ten jest feeling inny. I mamy tam nawet postacie, które ja bym nawet nie zakładał, że nadają się do w ogóle grania. jak, nie wiem, czy pamiętasz te wróżki z Breath of the Wild, duże, co wyskakiwały z kwiatków, co były...
Znaczy ja nie grałem, jedynie oglądałem, więc tak z tego i tak mam teraz parę obrazków przed oczami, więc sobie gdzieś tam mniej więcej kojarzę, o kim mówisz, ale grać nie grałem.
No to w Breath of the Wild one tak naprawdę służyły tylko do ulepszania zbroi, ewentualnie odnawiania życia, po prostu poboczni NPC. A w tej grze, po odblokowaniu ich oczywiście, tak jakby sterujemy czterema postaciami jednocześnie, które przeskakują między sobą i każda ma inny element.
A, fajne.
Na przykład Rivali, wspominany wcześniej, ma ataki z powietrza i z ziemi. I one są też zupełnie inne. Co tam jeszcze? Zelda już
Czyli
mówi.
Generalnie rzecz biorąc, tak podsumowując to, jest co masterować, tak? Jeśli chodzi o postacie.
Masterowanie kończy się tak naprawdę po 15 minutach gry? 20? Bo to jest niestety muso, tutaj nie ma żadnych jakichś specjalnych technik. Oczywiście odblokowujemy z biegiem gry kolejne jakieś takie przedłużenia kombosów, no ale to nie jest jakieś tam ciężkie odblokowywanie, po prostu zbieramy surowce, wybieramy na mapie konkretne ulepszenie i je odblokowujemy i tam mamy krótką historyjkę, pokazane jak to zrobić i to wszystko. I tak naprawdę większość gameplayu kończy się na tym, że maszujemy X do pewnego momentu i przeskakujemy na Y. I tylko od tego zależy, jaki atak będziemy mieli. Czy na przykład damy raz X, potem dwa razy Y, to jest inny atak, dwa razy Y i tak dalej, tak? Więc tak naprawdę masterowanie to jest 5 razy naciśnięcie X i potem naciskanie Y. To jest zawsze najpotężniejsza kombinacja, która ściąga najwięcej życia, najwięcej ładuje specjali i po prostu masakruje przeciwników dookoła.
Ja czasem zapominam po prostu, że twoim konikiem są bijatyki i rozumienie słowa masteruje jest zgoła, by powiedział inne.
Wróciłem do nich dopiero w tym roku, więc po długiej przerwie.
No, dużo czytam na Twitterze u ciebie o bijatykach. Faktycznie ostatnio można powiedzieć, więc tyle. No, ale tak, bardziej mi chodziło też o to, znaczy, po głowie mi wychodzi taki wniosek z tego wszystkiego, że tak jak Hyrule Warriors te pierwsze, mówiłeś o nim, że zarówno fabuła była po prostu tylko taka, żeby po prostu odciąć kupon, tak samo feeling postaci był jednakowy i tak dalej, to tutaj chyba... tak jakby ucząc się na błędach, tak jakby podnieśli każdy aspekt, tak? Po prostu poprawili. Zarówno fabuła nareszcie, bym powiedział, nie tylko jest jakaś fajniejsza, tylko ma faktycznie znaczenie, no bo coś, co jest prequelem takiej gry jak Breath of the Wild, to jest jakby łakomym kąskiem, jak ktoś usłyszy, że chociażby z tego powodu, że o, no dobra, no można by sprawdzić, nie, jak to tam, bo w Breath of the Wild oczywiście gra kochana przez wszystkich, to każdy by gdzieś tam chciał sprawdzić, jak to historia wyglądała gdzieś przed tymi wydarzeniami. No i tak samo chociażby jeśli chodzi o strony kombatu, no to też ten zarzut, że wszystkich postaci tak samo gdzieś tam czuć w poprzedniej odsłonie, poprzedniej gdzieś tam Hyrule Warriors. No tutaj też mówisz, że wyciągnęli wnioski, jest inaczej, więc no brzmi to nieźle. Nintendo w ogóle Switch dostał w ostatnim czasie dwa ciekawe muso, tak? Bo ten Strikers Persony też chyba jakoś już wyszło.
W Japonii wyszło, ale u nas dopiero będzie premiera chyba w przyszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam. Jakoś tak na początku.
Aha, okej, dobra, bo... Zapomniałem, że są jeszcze firmy, które regionalnie wypuszczają swoje tytuły. O,
tak, ale to nie przeszkadza, żeby kupić ten tytuł, jeżeli ktoś chce. Pierwszy raz Nintendo poszło z duchem czasu i zaoferowało, że można na ich konsoli założyć konta na inne regiony i normalnie kupować gry na innych regionach i ogrywać u siebie.
Tylko... Ale oczywiście jest po japońsku, nie?
Dokładnie, trzeba o tym pamiętać, że jest po japońsku, dopóki nie wyjdzie w konkretnym regionie. No chyba, że założymy region na Chiny. Z Chinami jest o tyle ciekawie, że u nich wiele gier wychodzi po angielsku. Jest to spowodowane tym, że tam bardzo dużo ludzi właśnie jest anglojęzycznych, bo przyjeżdżają w interesach, osiedlają się na jakiś dłuższy czas, bo nie wiem, są na kontrakcie albo coś, więc często chińskie gry mają też angielskie napisy. Bez angielskiego dubbingu. Angielskie napisy. I to jest śmieszne, bo Japończycy mogą nie wydawać jakiejś gry w ogóle na Europę i tak dalej, ale akurat w Chinach będzie po angielsku. Więc
to jest
ciekawostka,
której się nie spodziewałem.
Ja po prostu nie rozumiem, czemu nie puszczą tego dalej, skoro i tak mają wersję z angielskimi napisami już gotową, tak naprawdę.
Mhm. No ciekawe, to jest naprawdę właśnie ciekawy hint. Jedyną taką sytuacją, kiedy pamiętam, że coś ściągałem z Japonii, co wiedziałem, że ma angielskie napisy, to jest Final Fantasy III na PSP, taka był remake taki w 3D, który właśnie był, wiedziałem o tym, że jak się kupi nawet w Japonii tytuł, to on miał był ten... Jeśli się ustawi po prostu konsolę po angielsku, to będzie po prostu cała gra po angielsku.
Ale to wiele gier to tak też... w Japonii ma, tak naprawdę, ale po prostu nigdzie to nie jest zaznaczone. bo najczęściej w Azji jest zaznaczany tylko, nie licząc Chin, tak? W Japonii jest zaznaczane, czy jest język japoński, dubbing i lektor, dubbing i napisy i tyle tak naprawdę.
Okej. Okay. Dobra, no to teraz tak, z tym Hyrule Warriors na razie z tego co wnioskuję, bawisz się nieźle.
Tak, mam już jakieś 45 godzin, praktycznie na Switchu nie ma żadnych trofeów ani platyny, a i tak robię każdą misję, staram się odblokować każde ulepszenie, bo co ciekawe tutaj tak naprawdę to jest oczywiście prequel do Breath of the Wild, tylko że Breath of the Wild było pierwszym prawdziwym open worldem, tak, bo mogliśmy praktycznie skończyć tutorial i od nas zależało, gdzie pójdziemy, co zrobimy. Możemy iść od razu z kijkiem na ostatniego bossa, możemy iść robić jedno zadanie, drugie zadanie, nie musimy poznawać całej historii, jak chcemy.
Jasne.
Tak, Age of Calamity to jest niestety, znaczy niestety, no ja tam lubię ten gatunek, to jest typowe muso. Tylko myk polega z tym na tym, że nie wybieramy po prostu kolejnych misji z wielkiej listy, jak to często bywa, że po prostu rozdział pierwszy, walka pierwsza, wybierasz misję, rozdział pierwszy, walka druga, wybierasz misję i tak w kółko, i tak w kółko. Tutaj mamy całą wielką mapę tego świata Hyrule, łącznie z tymi prowincjami dookoła i po prostu pojawiają nam się znaczniki, jak w każdym takim typowym Ubi game, że po prostu mamy na żółto, to są znaczniki, które trzeba zrobić, na niebiesko są znaczniki, które zrobiliśmy, a na szaro są znaczniki, które zrobiliśmy raz i już ich nie można powtarzać, bo takie misje też są. Okay. Takie misje to są najczęściej jakieś takie proste rzeczy, do których nie trzeba wracać, gdzie nie ma nic ukrytego i tak dalej, żeby po prostu przejść i zapomnieć. No i na tym polega też nie tylko granie, że wybieramy z tej mapy konkretny punkcik, co mamy tam opis oczywiście i tak dalej, wstęp, ale też są właśnie porozrzucane te wszystkie statystyki, które możemy podnieść, sklepy, które możemy odblokować, więc no trochę jest z tym zabawy. Praktycznie mam całą mapę już na niebiesko, nie idzie poznać, gdzie mam do wykonania misję, a gdzie nie. Ale jest wiele ułatwień w tym wszystkim, bo tak naprawdę jeżeli chcemy coś odblokować, to mamy pokazane, co potrzebujemy w jakiej ilości. Później odblokowujemy jeszcze coś takiego jak Shika Sensor, jeżeli dobrze pamiętam, to się tak nazywa, gdzie jeżeli zaznaczymy konkretną aktywność, którą chcemy odblokować, to na mapie będą się podświetlały na zielono miejsca, gdzie możemy wydropić rzeczy do odblokowania tej aktywności. Później jeszcze odblokowujemy tego ulepszoną wersję, gdzie możemy więcej takich rzeczy zaznaczyć, potem jeszcze ulepszoną, gdzie pokazuje nam na przykład, czy mamy jakieś skrzynki albo te Korok Seed znalezione na mapie. Później jeszcze ją ulepszamy, gdzie dosłownie na mapie pokazują nam się znaczniki, gdzie są skrzynki. Więc ułatwia jest bardzo dużo, to jest nowy poziom muso tak naprawdę, bo do tej pory mało w ogóle gier łasiło się o jakiekolwiek ułatwienia. Przeważnie opierało się na tym, że mamy iść, tłuc i następny poziom, i następny poziom. Tutaj widać, że poszli kilka kroków do przodu i to wyszło im super po prostu, bo nie dość, że jeżeli będziemy wykonywać misje, to będziemy popychać fabułę, będziemy odblokowywać kolejne misje poboczne, to jeszcze będziemy zapełniać pasek zadowolenia konkretnego regionu, tak? I za to dostajemy na przykład dodatkowe stroje, w które możemy przebierać Linka, dodatkowe rzeczy, jakieś tam rzeczy do craftu.
No, typowe marchewki, nie? Tak jakby, które gdzieś tam ciągną nas. No ja ostatnio to Oxmuso to ogrywałem właśnie One Piece'a, Pirate Warriors, a na tle czwórce akurat fajnie się bawiłem, całkiem nieźle w Dragon Questowych Warriorsach. Akurat tylko pierwszą część ukończyłem, dwójkę jeszcze tam, mam chyba nawet na półce, jeszcze nieodpakowana, nie grałem w dwójkę, te muso Dragon Questa, więc no tak, jest to zdecydowanie też gatunek, bym powiedział, dla osób, które lubią ten rodzaj zabawy, więc zobaczymy, jak to w ogóle będzie się sprzedawać i tak dalej.
Znaczy, to jest idealna gra na odstresowanie tak naprawdę, wracasz po
ciężkim. No tak właśnie chciałem powiedzieć, nie, że to jest chyba tak...
Tłuc.
No właśnie to też chciałem powiedzieć, nie, że to wiesz, czasem po prostu tak jest, że ludzie czasem chcą odskoczyć od czegoś, bym powiedział, bardzo wymagającego gdzieś tam umysłowo, czy tam jakby to było nazwać i po prostu się tylko zanurzyć w takim miodnym gameplayu, nie? To chyba właśnie te muso jest takie idealne po prostu.
Plus to jest idealna gra na Switcha, bo tak naprawdę nie dość, że gameplay jest tak jak mówiłem super i tak dalej, to wszystko odstresowuje, można się po prostu tym bawić, nawet farmienie tych przedmiotów, żeby odblokować jakieś, nie wiem, dodatkowe rzeczy. Nie jest nudne, to nie jest tak, że lecimy na auto battle do przodu, bo tutaj nawet nie ma auto battle, ale nawet jakby było, to by się nie chciało używać tej opcji, bo po prostu dodaje tyle zabawy. Plus na Switcha gramy, nagle musimy coś zrobić, ciskamy po prostu pauzę w grze, usypiamy konsolę, wracamy do tego za jakiś czas i wszystko działa pięknie, nie musimy się o nic martwić, że potrzebujemy inwestować nie wiadomo ile godzin, tak jak ostatnio słyszałem, że w Cyberpunku jest dwugodzinny przerywnik. Albo jak Metal Gear Solid 4 właśnie były po godzinę, po półtorej no. przerywniki, których nie można było nawet zapauzować. Tutaj nie no ma tak, takiej inwestycji bo... czasu.
No, po Metal Gear Solid 4 to czasy PS3, to gdzie tam jakiekolwiek usypianie konsoli, to jest to nie ten czas, nie to miejsce.
Niestety ta gra też ma swoje bolączki, żeby nie było, że jest super idealnie, pięknie i w ogóle. Nie ma tutaj czegoś takiego jak tryb sieciowy, przynajmniej nie znalazłem do tej pory. Nie ma czegoś takiego jak aktywności poboczne, nie ma czegoś takiego jak stały framerate. I teraz tak, po kolei. Tak jak w różnych grach Muso mamy tryb multiplayer, jak w Hyrule Warriors pierwszym był multiplayer, tak tutaj jest tylko tryb dla dwóch osób na jednej konsoli, że po prostu gramy za pomocą Joy-Conów, ewentualnie pro-kontrolerów na telewizorze, tak?
Nie ma podzielony ekran, nie? Tak. I tak dalej.
Nie ma też żadnych dodatkowych zawartości pobocznych, poza tymi, które już gra oferuje w ramach głównej kampanii, czyli te misje poboczne i tak dalej. Nie możemy odpalić jakiegoś trybu typu podboju Japonii, jak było w Sengoku Basara, nie wiem, jakichś innych takich rzeczy, tak?
Po prostu tego innych nie rodzajów ma. Po prostu rozgrywki od kampanii, tak? Po prostu nie ma.
Tak. W Hyrule Warriors pierwszym nawet było tak, że można było generować sobie losowo przygody, że wrzucało nas na jakąś piękną mapę 8 albo 16-bitową ze starej Zeldy, chodziliśmy sobie po kwadracikach, walczyliśmy tam, rozwiązywaliśmy zagadki, tak? I za każdym razem mogło być coś innego trochę. Tutaj czegoś takiego fajnie. Nie ma. I jeszcze a propos tego framerate'u, tutaj ta gra potrafi strasznie dropić klatki. W trybie zadokowanym, gdzie wygląda pięknie, jest to bardzo rzadko, tylko przy naprawdę dużej rozróbie, gdzie mamy na przykład, załóżmy, nie wiem, 100, 150, 200, 300 osób i odpalamy specjala, gdzie to wszystko musi być przeliczone, zakatowane i tak dalej, wtedy gra dropi klatki, ale w trybie przenośnym jest to niestety dość nagminne nawet przy mniejszej liczbie przeciwników, więc tu trzeba też uważać.
No to trochę słabo, tak bym powiedział, nie? Bo to jednak Muso tymi, tą skalą tak jakby żyje, nie?
Tak, dlatego, ale tak jak mówię, no, w trybie zadokowanym to jest bardzo rzadko, w trybie przenośnym to jest tylko przy naprawdę wielkich rozróbach, ale gra stara się mniej więcej tak to robić, żeby nie było skupisk przeciwników w jednym miejscu, takich mega skupisk, tak jak te hordy z Days Gone albo coś. Żeby one były ładnie rozłożone po całej mapie, że idziesz i zawsze walczysz, a nie masz, że tłuczesz w jednym miejscu 300 przeciwników, a potem idziesz sobie pół minuty do kolejnego miejsca, gdzie masz ich tłuc.
No ale niestety... Dynasty Warriors zawsze mi się przypomina, jeśli chodzi o te takie ogromne skupiska tych samych modeli, nie?
Miałem teraz właśnie taki problem, że w jednej misji niestety zagoniłem się trochę w kozi róg, bo ci wszyscy, no te wielkie maszyny bojowe z Breath of the Wild, Guardians,
kojarzę.
Ścigały mnie przez pół mapy, bo nie zauważyłem, że za mną w ogóle lecą. Miałem 7 Guardianów na plecach, bo mapa na to pozwalała. I wszedłem do obozu, gdzie jeszcze było 2 minibossów i z 50 przeciwników. I odpaliłem specjala i praktycznie zrobił się taki slideshow. Konsola po prostu nie wyrabiała. Ale to nie jest nic, czego by nie można poprawić w jakimś patchu tak naprawdę. Tu dać trochę mniej przeciwników, tutaj wiadomo, trochę optymalizację poprawić.
Z rozdzielczością się pobawić na przykład, nie?
Znaczy ogólnie z tego co widzę, to ta rozdzielczość jest chyba stałe 720 w trybie przenośnym i chyba z 1080. Nie mam licznika w okach, ale naprawdę wygląda to ładnie i solidnie. Nie ma tak, że są jakieś ząbki, nie wiadomo co. Ogólnie na koniec powiem o Hyrule Warriors tyle, że bardzo pięknie to pokazuje, jak ten świat był niszczony podczas tej wojny. Gdzie zaczynamy tak naprawdę, cała mapa jest piękna, zielona, wszystkie budynki są piękne, postawione i tak dalej. I z rozwojem fabuły praktycznie coraz więcej wypalonej ziemi, ruin, zwłok Guardianów, pokonanych przeciwników i tak dalej. Bardzo fajny też.
No to może być takim największym właśnie motorem jakby napędowym do sprzedaży, nie? Tak jakby pokazanie właśnie tego, jak ta historia wyglądała przed Breath of the Wild. Wydaje mi się, że to będzie takim właśnie jakby, wiesz, tym takim mykiem sprzedażowym tego tytułu. A przynajmniej dla mnie jakbym był osobą, która gdzieś tam ograła Breath of the Wild, to by gdzieś tam na pewno nakręciło, żeby zobaczyć jak wyglądała przeszłość tego świata czy tam uniwersum.
Ciekawe tylko ile ludzi odbije się od tej gry, biorąc pod uwagę, że to jest prequel do Breath of the Wild, to będzie myślało, że to jest właśnie kolejne Breath of the Wild, że kolejny wielki RPG na dziesiątki albo setki godzin z jakimiś konkretnymi mechanikami i bossami, a potem odpalą i nagle się okazuje, że to jest zupełnie inny rodzaj rozgrywki niż oczekiwali.
Ale już kupili, co się martwisz?
A no, pójdzie na Allegro za pół ceny.
No, już kupili, wiesz, jak gry na Nintendo długo trzymają cenę.
O dziwo nie, tutaj się nie mogę z tym zgodzić. To jest błąd, to jest fałsz powtarzany już za długo. Otóż większość moich gier na Nintendo kupiłem nawet w miesiąc, dwa po premierze za pół ceny, za 1/3 ceny. Tak naprawdę te gry trzymają swoją wartość tylko na półkach sklepowych typu Media, niegdyś Saturn, jakieś Empiki i tak dalej. Ja potrafiłem kupić grę za 40, 50, 60 zł, kiedy na regale w Media kosztowała dalej 209 na przykład. Wystarczy się trochę rozejrzeć. Gry naprawdę są tanie, co może potwierdzić moja półka, na której mam około 45 pudełkowych gier na Switcha. I za może 5 dałem pełną kwotę, bo brałem wtedy na premierę.
Mhm. Czyli to jest takie, bym powiedział, faktycznie może być taki mit trochę podsycany tym, że faktycznie sklepy nie przeceniają tych gier, nie? Bo wiesz, jak się ogląda gdzieś tam promocje media ekspertów i tak dalej, to gry na Playa tam nawet piątkę teraz lecą w dół, czy czwórkę. Ostatnio na przykład śmiałem się z Bartka, nieobecnego na odcinku, że Watch Dogsy, które kupił na premierę, kosztują teraz 159 zł, więc no... Szybko te ceny gdzieś tam spadają, a faktycznie to w takim razie kolejne ciekawe info już po Chinach i na angielskich napisach teraz o cenach gier na Nintendo Switcha, więc super, na pewno korzyści z odcinka od razu już są widoczne i słyszalne. A teraz jak mówiliśmy trochę o tym bawieniu się rozdzielczością i framerate, to ja może bardzo krótko tylko opowiem o Spider-Manie Remastered na PS5. Albowiem już mówiłem o nim na ostatnim odcinku, bo dalej w niego tak naprawdę tłukę wieczory w Destiny, po prostu tak mnie pochłaniają, że nie odpalam żadnych innych gier na razie. A mówię o tym framerate, ponieważ pojawił się nowy tryb jakby obrazu, wideo w Spider-Manie, ponieważ na początku, tak jakby jak wyszedł ta wersja remastered, to były dwie opcje do grania. W pierwszej kolejności był tak jakby performance mode, czyli 60 klatek, ale bez ray tracingu i tam chyba właśnie w rozdzielczości Full HD, albo 4K z ray tracingiem w 30 klatkach. No i ja grałem akurat w tych 30 klatkach, bym powiedział, i tam w 4K, tak jakby z ray tracingiem, z tego powodu, że no chciałem widzieć, jak ślicznie to wszystko wygląda, a naprawdę to robiło wrażenie. Tam, jak się ma telewizor 4K z możliwością grania w HDR-ze i na ray tracing, którego, wiesz, pierwszy raz tak jakby dopiero, bo nie mam kompa do grania, nigdy na kompie nie grałem, to widzę jakby różnicę robiącą, kiedy widać wszelkie odbicia, po prostu naturalne odbicia w tych drapaczach chmur, jak się obok nich leci i tak dalej, to wygląda niesamowicie po prostu, więc no chciałem to ogrywać w ten sposób i te 30 klatek mi specjalnie jakoś nie przeszkadzało. Natomiast pojawił się tak zwany, właśnie to się nazywało, właśnie ten mode Performance RT, czyli Performance Ray Tracing Mode. I z tego, co właśnie wyczytałem, to wygląda tak, że to jest 60 klatek, jest odpalony Ray Tracing z HDR-em, ale to nie jest 4K, to jest jakieś...
1044? Bym powiedział,
no coś właśnie mniejszego. Oni nie powiedzieli, jaka ta rozdzielczość jest, natomiast powiedzieli, że jakby zredukowali nieco rozdzielczość, po prostu, nie? W ten sposób. I ta gra nadal wygląda świetnie. Ja też nie jestem jakimś tam, wiesz, nie mam skanera w oku i tam, bym powiedział, taką dziwką graficzną też jakoś specjalnie nie jestem. Natomiast wygląda ta gra nadal ładnie. Te wszystkie efekty robią wrażenie i jest 60 klatek i to jest super. To tam czuć next genowość tak naprawdę, że to jest coś nowego, coś, co się na PS4, może te wszyscy teraz, którzy grają na PC-cie już od lat, to właśnie facepalma walą.
Znaczy, to jest dla mnie taki trochę mit, że jak, nie wiem, PC-ciarze już używali ray tracingu lata temu, po prostu jest jakiś odsetek, jakiś mały procent graczy, którzy może i mieli taką możliwość, że właśnie używali ray tracingu w grach już 4-5 lat temu. Tak naprawdę cała reszta ludzi siedzi na jakichś średniopółkowych PC-tach za 3000, które odpalają gry w Full HD na Ultra i myślą, że są kozakami, nie?
No na pewno taka jest dokładnie gdzieś tam, by powiedział, spora większość, dokładnie tak jak mówisz, więc ten mode, który się pojawi, naprawdę robi robotę w Spider-Manie, no a sam Spider-Man, no ja się nadal bawię przy nim mega zajebiście. Fabularnie jest sztosik, Peter Parker to po prostu jest świetny bohater, nie da się chłopaka po prostu nie lubić, zarówno bym powiedział od strony gdzieś tam tego jego humoru takiego trochę bardzo suchego, który gdzieś tam się pojawia. Nie wiem, czy grałeś Spider-Mana na PS4?
Grałem w podstawową wersję na PS4, tak, i bolało mnie kilka rzeczy w niej niestety.
No, to zaraz właśnie chętnie dowiem się o tych bolących rzeczach, bo może ja będę w stanie się do nich odnieść, bo w sumie nawet nie mówiłem na ostatnim odcinku o jakichś specjalnych bolączkach, poza jednym tylko, kiedy Spider-Man trafia na ziemię. Bo o ile bujanie jest mega miodne, to tak tylko wspominałem o tym, że kiedy Spider-Manowi przyjdzie się gdzieś tam biegać i skradać się, to trochę takie koślawe jest.
No, to jest tragedia, to fakt.
No, więc to właściwie był taki jedyny rzecz, a chętnie się dowiem, jakie były twoje gdzieś tam bolączki z tytułem.
Nie wiem, czy to było przypadkowe, czy mi się po prostu wydawało, że tak jest, ale miałem dziwne wrażenie, że te wszystkie animacje jego poruszania nie do końca się ze sobą kleją. Wiesz, wszyscy mówią, że to jest super płynne, że przechodzi z jednej pozycji do drugiej, a ja widziałem jakieś takie dziwne rwanie, typu, że nawet nie skończył jednej animacji i nagle już był w połowie na przykład drugiej. Na tej zasadzie. To było najbardziej widoczne podczas bujania, podczas robienia trików i tak dalej, więc to była moja pierwsza bolączka.
Będę się musiał przyjrzeć, bo szczerze mówiąc, tak jak pierwszy ten nie przypominam sobie, żeby mnie to jakoś specjalnie uderzyło, ale teraz na pewno będę miał na uwadze i może gdzieś na Twitterze się podzielę o tym.
Tak samo to się działo podczas uderzania w różne powierzchnie, jak na właśnie przy lądowaniu, przy uderzaniu o różne, nie wiem, budynki albo coś takiego. Widziałem po prostu takie szarpanie animacji. Nie, może mi się to wydawało po prostu albo coś. To była pierwsza bolączka i druga to już jest taka naprawdę duża bolączka. Mam ten sam problem z Final Fantasy XV chociażby. Na Hama widać, że wycięli kawałek gry, żeby zrobić z niego DLC. I mówię tutaj o kobiecie kot. Black Cat.
Black Cat, no.
Tak, że ten cały jej motyw, szukanie tych pluszaków po mieście i tak dalej, rozmawianie z nią przez telefon. To miała być jakaś misja, jakiś początek w ogóle większej misji fabularnej w podstawowej grze, ale tak naprawdę zostało to wycięte z jakiegoś powodu, żeby potem wydać to jako DLC. Nie wiem, czy miałeś podobne odczucie.
Bo faktycznie, wiesz co, ja na razie tylko i wyłącznie szukam pluszaków. Miałem nadzieję, że to się czymś fajnym zakończy, tak jakby to szukanie plusaków, ale jeżeli mówisz, że to jest tylko i wyłącznie tak jakby przedsmak DLC, no to faktycznie słabo, ale to prawdopodobnie to uczucie do mnie trafi, jak wiesz, jak zakończę szukanie tych pluszaków, nie? I czym ono się jakby tam zakończy, więc to faktycznie gdzieś tam, no zobaczymy. Na pewno też również się z tobą podzielę, czy faktycznie też tak samo to odebrałem.
Z punktu fanserwisowego zakończenie może jest i spoko, bo hintuje tak jakby kolejną postać, która mogła się pojawić w tej grze. Ale niestety, jeżeli pomijamy fanserwis i oczekujemy nagrody za wykonanie zadania, no bo niestety, ale zasuwanie po mieście i szukanie tych pluszaków jednak trochę zajmuje, to nagroda za coś takiego powinna być właśnie adekwatna, jak wprowadzenie tej postaci do gry, danie jakiejś linii fabularną, coś takiego, tak? A tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj zakończenie jest rozczarowujące, bo jeżeli chcesz, mogę ci powiedzieć, bo to nie ma żadnych konotacji, powiązań z fabułą ani nic.
No, mów.
Po prostu idziesz do ostatniego punktu, i na ścianie masz pokazane plany, że Black Cat jest złodziejką i gadasz z nią przez telefon. I to jest wszystko. Nic więcej nie ma.
No, to troszkę słabo. No to faktycznie słabo, że tak to gdzieś tam jest zakończone. Mogliby na przykład chociażby jedną misję zrobić, albo tak jak mówisz, ją pokazać czy cokolwiek, nie? A jeżeli tak to jest rozwiązane, to faktycznie, no, słaby punkt.
W grach z Batmanem DLC, było to
one w ogóle były płatne, te DLC, czy one były darmowe?
Płatne, wszystkie były płatne. Tam Silver Lining Playbook, nie, jakoś tak się nazywało. To był ogólnie zbiór trzech DLC, że one miały jakąś tam łączoną historię łącznie z tym, co jest w grze pokazane. Żałuję, że nie zrobili tego trochę jak w grach z serii Arkham, gdzie no już nawet niech będzie jako przykład Arkham Knight, którego niezbyt lubię, tak? Bo to jest tak naprawdę gra o jeżdżeniu z czołgiem, a nie gra o Batmanie. Tam za znalezienie tych wszystkich statuetek Riddlera mieliśmy satysfakcjonujące zakończenie w postaci walki z tym właśnie bossem, tak? Wiedzieliśmy, że to co robiliśmy, rozwiązywaliśmy jego zagadki, które też były fajne, doprowadziło nas do tego, że znaleźliśmy go i mogliśmy go wsadzić za kratki. Nawet, nie wiem, spotkanie Moon Knighta na dachu, gdzie walczyliśmy z nim, coś nam dawało, tak? Była jakaś tam właśnie gamifikacja, coś tam, co pchało nas, ta marchewka, tak? No tutaj tego zabrakło, ale może w kolejnej części postarają się z tym trochę bardziej.
No, jest na pewno różnica, więc no faktycznie, ja bym powiedział, jeśli chodzi o animację, to nie jestem w stanie zauważyć, ale tak jak opowiedziałeś o tym dodatku, to mi się wydaje, że nawet nie kończąc jeszcze tej linii gdzieś tam w podstawce, to jestem w stanie się zgodzić, że jeżeli ona się tak kończy, no to troszeczkę słabo.
Powiem ci, że ja żałuję jeszcze jednej rzeczy odnośnie tej gry, że mam głupie wrażenie, że ona będzie szła jakąś głównonurtową linią fabularną Spidermana, czyli że właśnie będzie Peter Parker, no teraz Miles Morales, tak? Ale że będą źli, będą pokonywani, zabijani albo coś w tym stylu i już nigdy nie poznamy tych super dodatkowych historii, które były z nimi powiązane, jak na przykład wątpię, żeby kiedykolwiek w grze pojawił się Superior Spider-Man. To jest najlepsza wersja Spider-Mana i najlepszy zestaw komiksów, jaki czytałem o Spider-Manie, ponieważ myk polega w tym na tym, że Doktor Octopus przejmuje ciało Petera Parkera i zostaje Spider-Manem, a Petera Parkera uwięził w swoim umierającym już ciele, gdzie nie może się ruszać, nie może mówić, nie może praktycznie nic robić. Okay. Żałuję, że na przykład takiego motywu nie będziemy mieli w grze, gdzie będziemy mogli posterować kimś innym w ciele Petera Parkera, który nie do końca działa z literą prawa itd., itd.
O, to ciekawe, nawet nie wiedziałem o istnieniu takiej gdzieś tam, ten powiedział, uniwersum.
Jak coś można kupić na spokojnie, u nas komiksy są wydane po polsku. Pierwsze chyba, to jest chyba 5 albo 6 komiksów, pierwsze 3 dostaniesz za grosze, typu 20-30 zł albo i mniej, ale niestety przedostatni, taki trochę grubszy, on chodzi po około 140 zł, jest bardzo ciężki do dorwania.
No, proszę.
Więc tutaj...
Ale to normalnie w księgarniach i sklepach, czy raczej trzeba szukać na Allegro i...
Znaczy tego jednego, tego droższego na stówę musisz szukać na Allegro, a cała reszta na spokojnie w Empiku będzie do dostania, jakimś matrasie na i tak dalej, tak?
Okej, okay, spoko, dobrze wiedzieć, na pewno. Dobra, Jacku, wiesz co, ja nie wiem, czy masz dużo przygotowanego do Niocha?
Znaczy to powiem tak, o Niochu powiem tylko jedną rzecz. Ta gra wydaje się być robiona przez jakiś Team B. Z rzeczy, nie wiem, wymyślonych przez Team B i ogólnie takim półproduktem, tak? Nioh 1 miało to do siebie, że praktycznie do tej pory pamiętamy ten tytuł, tak? Grałeś w jedynkę?
Znaczy, grałem tylko i wyłącznie w Open Beta, jak było. Bardzo mi się spodobała. Natomiast jak wyszła premiera, to w coś innego grałem i mam ją na półce, bo kupiłem ją za jakieś grosze ostatnio i czeka na ogranie jedynka.
No to ogólnie z jedynką jest tak, że pamięta się historię, pamięta się tych przeciwników, starcia z bossami praktycznie. Jak ją przejdziesz raz, to będziesz pamiętał całą tą grę na lata, tak? Ja ją przeszedłem dawien dawno. Do tej pory pamiętam starcia z dwoma bossami jednocześnie. Do tej pory pamiętam ostatniego bossa, farmienie różnych, nie wiem, przedmiotów i tak dalej. I niestety przy Nioh 2 czegoś takiego nie ma. To jest tak, jakby ktoś wziął drużynę Z i wsadził ją do gry. To są totalnie postacie, o których zapominamy. Bossowie nie są w ogóle charakterystyczni, nie licząc może dwóch, trzech. Nawet historia, która jest tam zawarta w tej grze, mimo że z punktu widzenia samej opowieści jest ciekawa, to raczej wątpię, żebyśmy ją zapamiętali jakoś na dłużej. Ale ogólnie tak to jest spoko.
Dobra, okej. To czyli z tego wygląda na to, że tak jakby, tak jak w jedynce jakby poszli, znaczy bo tam i gameplay też był okej i fabularnie też działało to całkiem dobrze z tego co mówisz, to dwójka jest chyba nastawiona tylko i wyłącznie na gameplay, nie? Bo oni bardzo dużo gdzieś tam tak jakby w gameplayu namieszali, nie? Tam on jest chyba szybszy,
jest
ten kombat i tak dalej.
Dodali kilka fajnych opcji i tak dalej, ale najprościej mówiąc, tworzyli Nioh pierwsze, jakby z myślą, że nigdy nie wydadzą już kolejnej takiej gry, więc chcieli pójść na całość, chcieli dać wszystko co najlepsze, jak najlepiej potrafią. A potem się okazało, że to zażarło i musieli wydać Nioh 2 i tak jakby już wszystko co najlepsze dali w jedynce, więc dwójka jest zlepiona po prostu z resztek tego, co nie weszło do jedynki na przykład.
No okej, czyli bardziej takie półtora niż faktycznie gdzieś tam dwa.
Dokładnie.
Okej. Dobra, to w takim razie tyle jeśli chodzi o gierki, które ogrywaliśmy, głównie które ty ogrywałeś, bo ja to tam niestety nie miałem tego zbyt dużo do dzisiaj do powiedzenia, ale między innymi dlatego właśnie cię zaprosiłem na odcinek. A teraz robimy sobie krótką przerwę i za chwilkę wrócimy do wolnych wniosków i do tematu bardzo gorącego w mediach ostatnio. Okej, i zapytałem ciebie, zapraszając cię na odcinek, o to, czy masz jakiś temat, który jakbyś chciałbyś wziąć na odcinek, tam pogadać o nim i tak dalej. I zaproponowałeś, żeby porozmawiać o ruchu CD Projektu, związanym oczywiście z premierą Cyberpunka 2077, na temat zwrotów, tak? I tego jakby jak ogłosili, że gracze mogą się domagać zwrotów, jeśli chcą.
Tak, teraz jeszcze trochę więcej do tego doszło, ponieważ zaliczali tak jakby w topę za wtopą, ale właśnie zaczynając od tego wszystkiego, czyli od tego, że chcą dawać ludziom pieniądze z powrotem. Ja wychodziłem z założenia, że oni nie powinni tego w ogóle ukrywać, że ta gra, no bo nie czarujmy się, powiedzmy to wprost, ta gra działa gorzej niż Wiedźmin 3 działał na konsolach w dniu premiery. Jest zabugowana, dropi klatki, pop-up, pop-in, praktycznie to jest, da się ją przejść, ale to w takich bólach, że to się w pale nie mieści. Ale powiem tak, 24 giga patchy, w miarę to naprawiło, że już były błędy, ale już było ich o wiele mniej. Cyberpunk do tej pory miał jakieś 80-90 giga patchy, łącznie z dzisiejszym. Do tej pory jest niegrywalny na konsolach w większym stopniu. I według mnie oni nie powinni wtedy kłamać, nie powinni pokazywać gry w wersji na Next Gen albo na potężnym PC-cie, tylko po prostu przyznać się, powiedzieć: słuchajcie, gra nie działa na podstawowych wersjach konsoli, czy tam na retro wersjach poprzedniej generacji, my wam oddamy hajs i przepraszamy. I tak powinni zrobić już na początku, i by całego tego szamba już nie było dalej. By posypali głowę popiołem i było wszystko pięknie. A oni nie dość, że właśnie nie wysyłali do recenzji gier na podstawowe wersje konsol, to jeszcze zabraniali używać swoich własnych materiałów nagraniowych, tylko trzeba było wybierać z ich materiałów nagraniowych. To potem jeszcze, a propos tych refundów, kiedy powiedzieli, że dobra, bierzemy to na klatę, będziemy wam oddawać hajs, powiedzieli, żeby zgłaszać się do Sony i Microsoftu w sprawie tego. Czyli tak naprawdę nie oni oddawali hajs, tylko przerzucili to na właścicieli konsol, te wielkie korporacje, na Sony i Microsoft, żeby oni to zrobili za nich. Co odbiło się im też czkawką, no bo wczoraj, jeżeli dobrze pamiętam, czy przedwczoraj, wypłynęła wiadomość, że ich gra całkowicie już zniknęła ze sklepu Sony. Nie da się jej kupić cyfrowo w ogóle. Na sklepie Microsoftu jeszcze jest, ale jest jebitna, wielka informacja, że gra działa fatalnie na podstawowych wersjach konsol i to może naprawić dopiero patchowanie, które będzie w przyszłości. Więc...
A to jest ogromny temat, tak na serio. Ja mówiłem o tym Bartkowi też na Discordzie, że tak jakby ściągał i tam tak jakby reakcja jego, bym powiedział, nie była tak adekwatna, jak się spodziewałem, bo dla mnie to jest gigantyczna wiadomość. To, że tak naprawdę Sony zdelistowało tytuł i ściągnęło go naprawdę ze Stora, a tutaj trzeba powiedzieć o tym, że ściągnęło go nie tylko ze Stora starej konsoli, bo wersja, która jest grywana tak jakby na PS5, to nie jest Cyberpunk PS5, tylko to jest wersja PS4, która po prostu działa lepiej na wersji na Play 5.
Znaczy, to jest dokładnie ta sama wersja, tylko w innym pudełku.
Tak, i gracze na nowej konsoli, czyli wchodząc na Stora, na Play 5, również nie kupią Cyberpunka do momentu, aż on zostanie naprawiony na starych konsolach. Co jest grubym tak naprawdę newsem, jest przegrubym newsem dla tego tytułu i pokazuje tak naprawdę, że to jest faktyczny problem. Że to nie jest tak, jak gdzieś niektórzy starają się mówić, że wcale to tak źle nie jest, że to wszystko jest bardziej, powiedział, straszliwie rozmuchane i tak dalej. Ani CDEP nie robi takich ogłoszeń i takich jakby tych swoich banerów żółtych z przeprosinami bez powodu, ani Sony nie robi takich ruchów, gdyby po prostu to była tylko grupka hejterów gdzieś tam krzyczała w internecie, a sprawa nie wyglądała tak fatalnie.
Pragnę zauważyć, że to jest pierwszy raz, kiedy Sony stworzyło oficjalnie u siebie podstronę do refundów gry. Nigdy wcześniej, kiedy wycofywali grę albo zgadzali się na refundy, nie było czegoś takiego. A przy okazji Cyberpunka masz dosłownie odnośnik do refundowania tej konkretnej gry. Więc
Sony w ogóle miało zawsze dużo problemów, jeśli chodziło o refundy. I ja sam gdzieś tam wewnętrznie, to jest może zupełnie gdzieś tam inny temat, też mam tam różne zdanie na temat tego refundowania gier. Natomiast Sony w ogóle zawsze miało, bym powiedział, pod górkę, jeśli chodzi o zwracanie ludziom pieniądze za rzeczy kupione w storze. A tutaj po prostu jest takie jednogłośne, po prostu tak, każdy, kto zgłosi się po refund za Cyberpunka, zostanie mu zwrócona kasa. Co też, nie ukrywajmy, jest reakcją na to chamskie zachowanie CDP-u tak naprawdę z tego pierwszego tego komunikatu o refundach, bo to dokładnie tak zabrzmiało, jak ty o tym powiedziałeś, że no, jeżeli chcecie, to możecie się zgłaszać do Sony po refundy, nie? Wiesz, no takiego, wiesz, jak po prostu faka, nie? Wiesz, jak Sony pokazało i powiedziało, no ej, wiesz, tak z nami pogrywacie, nie? To my teraz mamy sprzątać tak naprawdę po tym, co zostało narobione. Ludzie się pytają, jak ta gra przeszła certyfikację.
To też
przeszła
było
na takiej zasadzie. No,
powiedz.
Znaczy no, przeszło na takiej zasadzie certyfikację, że było zapewnienie, że tak naprawdę to wszystko zostanie tak jakby naprawione i doprowadzone właśnie tymi miesiącami, które jakby tam przedłużane została premiera, do stanu działalności. Tak przynajmniej ja słyszałem o takich zapewnieniach, nie?
Znaczy ja ogólnie słyszałem, bo to potem też wyskoczył piękny kwiatek, jak CD potraktował Sony, że oni obwiniali Sony o to, jak ta gra działa i że to przez ich certyfikację nie mogli po prostu wypuścić tej gry w innym stanie. Kiedy Sony odpowiedziało wprost, że u nich certyfikacja jest dość jasna, mają te punkty, tak jak mówiłeś, jeżeli według tych punktów wszystko działa, to mają obowiązek wrzucić grę, więc CD tak, no, ma to do tak siebie, wygląda, że no. On się teraz tak stara jakoś dziwnie ratować. Mówili właśnie, że to wina Sony, to wina Microsoftu, że to u nich refundy. Dzisiaj chyba nawet zarzucili, że Avengersi, którzy wyszli niedawno, byli w jeszcze podobno gorszym stanie niż ich gra, a jakoś nikt nie robił z tego dramy. Tylko że różnica była taka, że ten gorszy stan objawiał się lekkimi bugami, zawalonym AI i to wszystko. Grę się dało przejść od początku do końca bez problemu, nie licząc tych dwóch rzeczy, tak?
I też powiedzmy sobie, bo ludzie porównują to do Avengersów i na przykład do Anthema. Problemem tych gier tak naprawdę nie było to, że one były niegrywalne i nie dało się w nich grać, tylko nie było w nich kontentu.
Dokładnie.
Do grania dalej, szczególnie Anthem. Ja grałem w Anthem, pisałem nawet recenzje na raczej konsolowe i tak dalej. Ta gra jest w pełni grywalna, w nią się gra fajnie, tam gameplay jest i tak dalej, jest nawet, bym powiedział, jakaś tam fabuła, tylko że tam nie ma nic poza tym. Jakby to była gra singlowa, którą się, powiedzmy, tam w parę godzin kończy i ona nie może wtedy kosztować pełnej ceny i tak dalej, umówmy się, to by nie byłoby problemu, tylko że tak jakby to miało być Destiny i tak dalej, a tam w ogóle nie było kontentu, tam w Anthem naprawdę był biedny kontentowo, tam nic nie było, tam poza tym, bym powiedział, tylko tam jakimiś bazowymi rzeczami i tak dalej. W Avengersach też ludzie najbardziej się doczepiają tego, że tam nie ma po co grać, tak naprawdę nie ma po co tak jakby z tą grą siedzieć na dłużej, po ukończeniu tak jakby tego gdzieś tam, tej historii, którą no właśnie też ludzie oceniają, że jest całkiem spoko.
Właśnie też słyszałem, że jest super historia, ale endgame, czyli to wszystko, co się dzieje po tej historii, jest strasznie takie nijakie, że już nawet albo grasz dla samego grania, albo po prostu rzucasz w kąt. Nawet teraz, jak dodali nowe postacie za darmo, gdzie obiecali, że wszystkie dodatki będą za darmo, to i tak jakoś im nie, za bardzo nie pomogło, no bo tak naprawdę dali tylko nową postać. Nowe opcje no. do gry, ale nie ma ani nowych kawałków fabuły, nie ma nowych aktywności, nie ma niczego. Trzeba będzie powtarzać no, kółko dokładnie to samo, tylko z dodatkową postacią.
No dokładnie tak, więc wiesz, no ja gdzieś tam od samego początku czułem po prostu, że no to się nie spisze w takim modelu destynijowym, jeśli chodzi o tych Avengersów i ten, ale dobra, nie? Powiem ci, że dzisiaj rano, jak myślałem, że będziemy gadać o CDP-ie, to byłem bardzo spokojny, bo jakbym tak miał nagrywać z tobą, tak jakby jak wczoraj albo przedwczoraj, to byłem strasznie nabuzowany tak jakby gdzieś tam tym, co się jakby podziało w ogóle, bo to jest takie skurwysyństwo, to co się jakby zrobiło z tym cyberpunkiem i z całym CDP-em, którego ja jeszcze w branży tak naprawdę nie widziałem. Widziałem bullshoty, widziałem materiał Killzone'a 2, który na E3 był sygnowany jako in-game footage, który pamiętam. Też nie był jakimkolwiek in-game footage'em, ale to wszystkie rzeczy są niczym, czy naprawdę jak to tutaj wyglądało. I raz, że CDP tak naprawdę gdzieś u mnie przegrał tym, że oni bardzo mieli marketing taki właśnie strasznie, bym powiedział, taki badassowy i wiesz, zadzierający nosa od samego początku gdzieś od Cyberpunka, a można powiedzieć gdzieś od tego drugiego trailera. Jak się Keanu Reeves pojawił, to potem zaczęli strasznie zadzierać nosa, szczególnie jeśli chodzi o właśnie czepianie się innych o lootboxy i tak dalej, co tak naprawdę mnie doprowadziło do tego, że nie kupiłem Cyberpunka, kiedy oni w końcu powiedzieli, że będą mikrotransakcje i lootboxy w ich multiplayerze, latami cisnąc z innych marek do tego, że je mają w swoich grach, to mnie strasznie zdrażniło. Teraz jak mi powiedziałeś, że oni w ogóle, jeśli to jakiekolwiek oficjalne kanały, bo to nie wiem, czy to jakiś oficjalny kanał Cyberpunka zaczął o tych Avengersach mówić, czy to po prostu ludzie z CDP?
Oficjalnie było w tym, no, wywiadzie. No
to ja pierdolę, no kurwa, w takim momencie to się przecież nie ratujesz brzytwy tak naprawdę porównując się do jakichś innych tytułów i tak dalej, tylko morda w kubeł i naprawiasz swoją grę tak na serio, więc I błagasz po prostu ludzi, żeby jeszczekolwiek ktoś tą grę nie oddał i żeby to grali dalej, a nie ratujesz się porównując do innych, to jest w ogóle jest strasznie słabe, naprawdę słabe, ale jeden argument mnie najbardziej mrozi tak naprawdę w tym, co słyszę, tak jakby w ogóle ludzi, którzy starają się za wszelką cenę jakby bronić CDP-u, no bo wiesz, to jest tak naprawdę ulubiony husband do tak naprawdę całej, bym powiedział, strefy graczy gdzieś tam w sieci.
Całej Polski.
To są te to są 7-letnie sprzęty. To jest mój ulubiony argument, że grasz na złym sprzęcie w ten tytuł. Ta gra tam nie nadaje się na ten. Winny jesteś ty, bo grasz na starej konsoli, a nie tytuł. I to jest, znaczy generalnie rzecz biorąc, jak słyszycie to i tak naprawdę gdzieś tam słuchacie albo słyszycie to od kogoś, to zastanówcie się, czy dalej chcecie taką osobę gdzieś tam śledzić i kierować się jakby jej opiniami, jego czy jej opiniami w sieci. A do tego są bardzo szybkie argumenty, żeby to tak jakby tutaj podważyć w ogóle jakkolwiek sensowność tego. Po pierwsze, ta gra w ogóle miała wyjść w 2019 roku. To tak całkowicie, na początku miała wyjść w ogóle w 2019 roku, ale pomijając to, ona miała wyjść w listopadzie. Była pierwsza premiera, tak jakby, która była ostatnio bardzo głośnie gdzieś tam przesunięta. W listopadzie na rynku ani nie byłoby żadnego next gena, ani nie było nawet kart graficznych na kompach, które właśnie by pokazywały, jak ta gra jest cudowna. Więc jak w takiej sytuacji ktokolwiek może mówić, że ta gra była robiona pod sprzęt, który tak naprawdę biznesowo nie istniał na rynku, kiedy ta gra w ogóle była tworzona i kiedy powinna tak naprawdę mieć premierę. To też tak samo jest bullshit, że oni to w listopadzie przesunęli na grudzień, żeby naprawiać bugi, skoro to było jawne przesunięcie, żeby na rynku było wystarczająco next genów, żeby uratować po prostu ten tytuł. Wyobrażasz sobie, że ta gra wychodzi i na rynku nie ma PS5 ani tam Series X-a?
Oni by już upadli. Byliby po prostu martwi z dnia na dzień. Tyle by refundów poszło, żeby im nie starczyło nawet na nic.
To już by, wiesz, to już teraz jest kryminał, nie? A wtedy to już by w ogóle było po prostu tak naprawdę już pozamiatane. Więc to jest pierwszy argument, tak? Kiedy miały być te premiery tej gry. Druga sprawa. Szefostwo studia tygodnie przed premierem twierdziło publicznie, tak by o tym mówili, że gra na starym sprzęcie działa dobrze. I był otwarty list nawet, kolejny ten taki żółty CDP-u,
pamiętam,
w którym
pamiętam.
Na tym żółtym tle był komunikat, że przesuwają o ten miesiąc po to, żeby poliszować grę na starych gdzieś tam, bo relisują chyba na 6 platformach, oni tam to napisali, że wiecie, no tam pierwszy raz wypuszczamy grę na tylu platformach naraz i tak dalej, itp. A jak oni się teraz bronią, że nie zwracali podczas developmentu uwagi, jak gra prezentuje się na starym sprzęcie, co jest po prostu dla mnie takim mindfuckiem, że ktokolwiek siedzi w PR-ze albo w marketingu teraz CDP-u, teraz, to po prostu to powinien dostać momentalnie plaskacza. No przecież tygodnie temu tłumaczyliście ludziom, że albo przesuwacie premierę, bo że tam poliszujecie grę na starych konsolach, CEO czy ktokolwiek tam z rady mówi, że działa dobrze, a teraz piszecie kolejny komunikat o tym, że nie zwracaliście uwagi, jak gra wygląda na samym sprzęcie. To jest szkolny błąd, to wiesz, no, nawet nie jestem w stanie sobie pojąć, jak firma, która obraca milionami, może się w ten sposób jakby zachowywać w ogóle na rynku. I trzecia sprawa, bo sobie tak teraz już rantuję, wisienka na torcie i o tym dosłownie dzisiaj pomyślałem i to jest taki po prostu, to jest taka perełka w tym wszystkim, że CDP podpisał umowę z Microsoftem na customowe konsole przecież w wyglądzie Cyberpunka i to były One X-y. To nie były nawet next geny. Oni podpisali tak naprawdę, tam, wiesz o które konsole mi chodzi, nie? I te pady.
Tak jakby kumpel ma jedną taką konsolę do tej pory nie.
Więc jakiekolwiek w ogóle gadanie, że oni celowali w jakąkolwiek konsolę next genową albo w sprzęt i tak dalej, te karty graficzne tak jakby next genowe, skoro oni podpisali marketingowy deal z Microsoftem na dedykowane konsole, te past genowe, które od miesiąca są past genami, na wiesz, na sygnowanie ich tak jakby, wiesz, jak całym wyglądem i tak dalej Cyberpunka, nie? Więc jakkolwiek ktoś może przyjść do głowy mu, że ta gra była tak jakby produkowana z myślą tylko i wyłącznie o next genach. No to jest w ogóle nie do pojęcia, nie? Ale to, sorry, to sobie porantowałem, muszę się napić, możesz mówić.
A propos tego wydawania tej gry na 6 różnych konsol, to jest tak naprawdę jeden wielki bullshit. Bo jakby nie było, wydają to na jedną konsolę, która odpala, znaczy inaczej, wydają to na jedną konsolę, a druga konsola odpali to we wstecznej kompatybilności. Nie robią specjalnie nowej wersji pod PS5 jeszcze. Ani nie robili. Mhm. Dopiero teraz mieli nad nią pracować. Wiadomo, nie? Więc to jest taki trochę bullshit, jak ktoś mi mówi, że pracowali na 6 różnych platform, żeby to wydać. Tak naprawdę wydawali to tylko na 3. Xbox, PS i PC. I tyle.
Dokładnie tak. I było to wszystko zrobione z premedytacją. I muszę powiedzieć, że akurat to jest coś, co też chyba na Twitterze o tym nie pisałem. Pisałem o tym do jednego z podcastów gdzieś tam jako komentarz tam do ichniejszego odcinka, że muszę powiedzieć, że marketingowo, to tak jak teraz bym powiedział, plaskacze dawał za to, co się dzieje, to przez lata muszę powiedzieć, jak to co się teraz stało, to jest naprawdę, bym powiedział, czapka z głów i do podręcznika marketingu, jeśli chodzi o naszą branżę, bo po pierwsze, zbudowali wokół siebie taką otoczkę, wiesz, jak good developera, że wszyscy i tak naprawdę ich uwielbiają. Zatrudnili do marketingu Keanu Reevesa, który jest, wiesz, jak po prostu, wiesz, miłością całego internetu tak naprawdę.
Drugim Tomem Hanksem po prostu jest.
Drugim Tomem Hanksem. Mega agresywnie działali z influencerami. Ludzie dostawali fotele, gadżety, były te zamknięte demo pokazy i tak dalej. Strasznie nakręcali po prostu, wiesz, jak tych ludzi gdzieś tam na siebie. Kolejna sprawa, głośno było o crunchu w CDP-ie. Pisał o tym Schreier, pisał o tym wszystkie portale i tak dalej. Jaki jest tego wynik? Po pierwsze, jest teraz armia ludzi, którzy potrafią sobie, wiesz, ręce pociąć za nich tak naprawdę, którzy będą bronić, wiesz, jak niepodległości tam CDP-u. Mhm. Druga sprawa, ci influencerzy siedzą cicho. Ja dokładnie wiem, mam kilka, bym powiedział, takich osób z zagranicy, bo w Polsce w ogóle tego nie śledzę, które w ogóle się jakby nie wypowiadają w tym temacie, a doskonale wiem, że siedzą w tych żółtych fotelach, że podostawali tak jakby te zaproszenia na demo pokazy, że ich fryzury są w grze, że ich facjaty są w grze i tak dalej. I teraz widzę po prostu, że przy tym wszystkim nie mają komentarza. Nie, że bronią, ale po prostu są cicho,
siedzą.
Nie biorą w ogóle udziału.
Siedzą, co robić, siedzą cicho, nie? Żeby się nie narażać ani jednej, ani drugiej tak stronie.
Więc siedzą teraz cicho, dokładnie. A jeśli chodzi o portale, to portale miały po prostu zagłostkę, no okej, dobra, czy obniżać tej grze ocenę i tak dalej ze względu na crunch w studiu, nie? Dokładnie takie samo gadanie było przy Red Deadzie, nie? Kiedy ludzie tak naprawdę, tam taka głośna dyskusja w ogóle wyniknęła tego, czy przy recenzji gry brać pod uwagę to, w jaki sposób ona była tak jakby tworzona. Przy Red Deadzie ten temat był jakoś specjalnie głośny. I to przez to, że po prostu było te informacje, te historie wychodziły do mediów, było o nich mówione i tak dalej, to spowodowało po prostu tak, że tak samo jak u tych influencerów paraliż, tak samo po prostu paraliż po stronie tych portali, które no do tej pory, wiesz, jak grały, wiesz, jak rolę bronienia deweloperów i tak dalej, no to teraz, wiesz, nie będą srały na ich robotę, skoro oni w pocie czoła i swoją krwią tak jakby te piksele ładowali do gry, nie? I stąd potem ocena na Metacritic 91.
Spójrz na to tak, że ten crunch w przypadku Red Deada, to po tym crunchu widać, że coś to zmieniło, tak? Masz tyle fajnych rzeczy tam, na przykład słynne kurczące się jaja konia i tak dalej, że to są takie małe rzeczy, które dopracowywali po godzinach i za które mieli zapłacone. A z tego, co słyszałem w przypadku CDP-u, to na początku nie dość, że mieli crunch, mieli narzekanie, bo to był crunch wymuszony, to premię za ten crunch najpierw mieli mieć wypłacane, jeżeli gra dostanie na Metacriticu powyżej iluś tam. Potem, jak się okazało, że ta gra nie będzie miała powyżej iluś tam, to im wymyślili jakiś system tokenowy, że w zależności kto ile crunchował, taką dostanie po prostu premię. I dopiero teraz to znieśli, jak to wszystko się wydało. A najbardziej boli mnie w tym wszystkim to, że były recenzje, które widziałem na Twitterze, gdzie tytuł był, znaczy podsumowanie tej recenzji było bardzo proste. Daję tej grze 10 na 10 tylko dlatego, żeby deweloperzy dostali premię za stworzenie tej gry.
O tym mówię właśnie. Dokładnie o tym mówię po prostu, nie? Po to się to wszystko publikuje, puszcza się to w publikę, żeby właśnie w ten sposób jakby wymóc tą ocenę i tak dalej na ludziach. Więc to jest, tak jak mówię, jeśli chodzi o strategiczne działanie przez cały czas, żeby doprowadzić do tej sytuacji, no to tutaj szapoba, muszę gdzieś tam przyznać, oczywiście w cudzysłowie, tak jakby czapki z głów. Natomiast wiesz, co jest najsmutniejsze w tej całej sytuacji? Że CD Projekt Red tak naprawdę już wczoraj chyba odrobił sobie zarówno development gry, jak i wszystkie koszta marketingu.
Tak, odrobił, ale teraz jak zaczną się refundy, bo chyba nawet u Sony jest tak, że jak ktokolwiek miał wersję cyfrową gry, to z automatu dostał refund, to im teraz ten hajs będzie się odejmował, więc teraz sobie odbili, ale zaraz będą musieli z tego oddawać, więc no. Może się pochwalili, żeby uspokoić inwestorów, no bo nie czarujmy się, jak ich akcje poleciały z 450 zł na 260, to nie jest mały skok, to jest bardzo duży skok.
Tak, tam na pewno, jeśli chodzi o inwestorów, to no tam jest piekło, znaczy sami sobie je zgotowali tak naprawdę, Jezus, to też się ostatnio śmiałem, jak ktoś napisał, że biedni menadżerowie CDP-u byli ciśnięci przez inwestorów, to mi się tak zaczęły poprzepalać po prostu wszystkie komórki gdzieś tam w głowie, że nie wiedziałem już o czym myśleć. Doszliśmy od, wiesz, menadżerów cisnących deweloperów do inwestorów cisnących menadżerów, żeby tylko zwalać gdziekolwiek już winę, ale... To chciałem powiedzieć, dlaczego to mnie smuci, bo 8 milionów preorderów było zrobione na ten tytuł. Ludzie, nie róbcie preorderów. I to już naprawdę tak mówię.
Oj, nie do końca się mogę z tym zgodzić.
Znaczy, ja bym powiedział tak, ja sam robię preordery na niektóre tytuły i tak dalej, więc taki trochę hipokryczny gdzieś tam ten, ale jakbym miał tak ogólną radę dać, wiesz, jak całej społeczności, która nas słucha, czyli tym 5 osobom, plus moja mama, to... bym powiedział, żeby nie róbcie preorderów. Na własny spokój nie róbcie preorderów. Patrzcie przykład Bartka. O, mogę przyłączyć. Zrobił preorder na Watch Dogs Legion, zapłacił za nie chyba prawie tam 300 zł, dzisiaj gra jest po 150. I to nawet nie miesiące po i tak dalej. To jest parę tygodni tak naprawdę minęło. Więc z czysto ekonomicznego punktu widzenia nie róbcie preorderów. Bym powiedział. Nie wiem, ty powiedziałeś, że się nie zgadzasz z tym. Znaczy, z jakiegoś ogólnie, konkretnego powodu?
Tak, wychodzę z założenia, że preordery są spoko, o ile historycznie firma wydawała na premierę bardzo dobre, dopracowane, kompletne produkty. Wtedy branie preordera, na przykład tak jak ja brałem w przypadku Ni no Kuni pierwszego, pamiętam, że miałem w preorderze specjalnie zamówione, nie bałem się tego, że to będzie w topa albo coś, bo historycznie wiedziałem, że gry tego studia zawsze wychodziły na premierę dopracowane. A już śmieszne było to, że w momencie, kiedy ja dostałem preorder, to firma powiedziała, że musi przesunąć premierę o 2 tygodnie z powodu tego, że muszą jeszcze dotłoczyć kilka sztuk, więc nie dość, że miałem w preorderze, też grałem 2 tygodnie wcześniej przed innymi.
No proszę, taki fart. Nie no, wiesz, ja też kilka preorderów zrobiłem, nawet w tamtym roku, nawet gdzieś tam mówiłem o tym na podcaście, że całkiem dużo preorderów zrobiłem, bo i Borderlands'y kupiłem w preorderze, Death Stranding kupiłem w preorderze, kupiłem Ace Combata 7 w preorderze. To są wszystkie, wiesz, takie serie, które ja dobrze znam, które, tak jak ty też powiedziałeś w pewien sposób, deweloperów po prostu wiem, że byłem pewien, że po prostu nie zrobią nic tam jakby hały i tak dalej. No ktoś mógł powiedzieć, jasne, no CDP też, wiesz, zrobił tak naprawdę RPGa generacji, nie? No bo umówmy się, Wiedźmin jest jedną z lepszych gier w ogóle ostatniej generacji, jak nie najlepszym RPGiem, chociaż fani Persony pewnie mogą tutaj się dużo na ten temat powiedzieć. Natomiast, no więc były jakieś tam wskazania, że tego nie spierdolą, ale no nie wiem. Nie wiem, jak oni z tego wyjdą wizerunkowo i tak dalej. Jestem ciekaw, gdzie to się jeszcze potoczy, jak to i potoczy, jak to wszystko gdzieś tam poleci i jak to zostanie odebrane. Choć wiesz, no gdzieś tam chciałbym, albo nie to, żebym miał nadzieję, to może złe słowo jest, ale chciałbym, żeby po prostu gdzieś gracze z tego wyciągnęli jakieś wnioski dla siebie, ale jak też widzę i obserwuję, że pewni ludzie tak jakby już się szykują na premierę Wiedźmina 4. Już zaczynając wchodzić tam w obronę i jak husarzy bronić racji CDP-u, szczególnie takimi głupimi argumentami, jak te 7-letnie konsole, to trochę tak mi się ręce opadają, ale wy może, słuchacze Gamecastu, raczej konsolowo będziecie inaczej myśleć, przynajmniej wiesz, na te 5 osób jestem jakoś w stanie wpłynąć.
W temacie Cyberpunka powiecie jeszcze tyle, że pomimo tych wszystkich wtop, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje dookoła tej gry i tej firmy, ja i tak chciałbym w to zagrać. Fakt, że mam akurat trochę inny system wyceny gier, ponieważ ja wychodzę z założenia, że mało która gra jest warta te 269 zł na premierę, ale jeżeli będzie ten Cyberpunk za te 99 zł, co jest bardzo prawdopodobne, że już niedługo tak się stanie, to kupię go. Nawet dla głupiego upgrade'u dla wersji PS5, który jest za darmo dołączany do każdej wersji PS4.
No wiesz, ja też mówię, że ja też zagram sobie w tą grę, bo też słyszałem, że gdzieś tam głęboko w bebechach ta gra jest, bym powiedział, w porzo. Nie chcę komentować rzeczy, które albo widziałem, bo kiedy gra wyszła, to w studiu sobie tak jakby, wiesz, zrobiliśmy takie ogrywanie w dniu premiery, gdzie na jednym po prostu jedna osoba grała, a reszta gdzieś tam sobie gdzieś siedziała z boku i oglądaliśmy wszyscy tak jakby na żywo. Które rzeczy tam widziałem i o których rzeczach słyszałem odnośnie systemów, AI i tak dalej w grze, no bo jako osoba nie grająca, no to nie chcę się jakby na ten temat wypowiadać i też chętnie przekonam się o tych rzeczach sam, a też niepochlebnie słyszałem rzeczy z tym związane. Ale podyskutowaliśmy tylko i wyłącznie o tym fiasku, bym powiedział, premiery, marketingu i tak dalej. I dobra, więc może teraz już kończąc to jeszcze raz, Jacku, bardzo ci dziękuję za odcinek, świetnie się bawiłem. Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie.
To ja dziękuję za zaproszenie. Z chęcią będę wpadał następnym razem jak coś, jak tylko się uda nas zgrać.
Jasne, jak będę na pewno miał jakąś bijatykę, w końcu w coś zagram, to chętnie zaproszę.
I odcinek na 5 godzin o bijatykach.
A co? I cały dzień. I zabijemy te 5 słuchaczy i zostanie tylko 2.
Po godzinę na słuchacza będzie akurat.
Dokładnie tak, podzielą się chłopaki. I dziewczyny. Dobra, jakby cię ktoś chciał złapać w sieci, to gdzie cię najlepiej szukać? Na Twitterze?
Jako iluzoryczny influencer oczywiście mam swój kanał na YouTubie, youtube.com/jabspam. Na Twitterze pod nickiem gudziunpio.pl.
Zapiszę to w opisie, żeby każdy to mógł
Tak, będzie w opisie,
znaleźć.
No bo chyba, że ktoś chce posłuchać, no to można to wytłumaczyć tak, że gu jak śluz z angielskiego, Jun tak? jak postać z Tekena, a Pio jak ojciec Pio, tylko że przez Y.
O, proszę, pięknie. I jeszcze pyle na końcu.
I tak, i PL, Polska. No bo jakiś tam kraj, podobno jakiś, gdzieś tam z
jakiś tam, jakiś tam kraj w środku Europy. Jasne. Jakbyście chcieli się ze mną skontaktować, to oczywiście germanos.pl na Twitterze, germanos.pl również na Perfenie. Zachęcam do zajrzenia na kanał YouTube'owy, też chyba pod germanos, wydaje mi się, albo PL, albo 87 szukajcie, ale jeśli wpiszecie raczej konsolowo, to powinno znaleźć. Ostatnio recenzję The Order 1886 wrzuciłem.
Widziałem. Bardzo dobry materiał.
Dzięki bardzo. Więc zachęcam również do zajrzenia na YouTube'a i oczywiście blog raczej konsolowo www.raczejkonsolowo.com. Tam ukośnik kontakt i formularz kontaktowy, gdzie możecie wrzucać nam tematy, komentarze do tego, co mówimy tutaj lub co chcielibyście, abyśmy poruszyli gdzieś tam w przyszłych odcinkach. Więc jak najbardziej dzielcie się z tym również, a także może znajdziecie coś tekstowo tam dla siebie. Dobra, tyle informacji. Dzięki wszystkim za słuchanie. A, czekaj, Bartek kończył przeważnie odcinek jakimś takim słowem, które ludzie mają powiedzieć, jeśli przesłuchali do tego momentu. Trzeba by było coś wymyślić.
Sekuhara. Niech będzie sekuhara.
No dobra. Dobra. I zobaczymy, jak ludzie to będą pisać.
Tylko nie googlujcie tego.
Dobra. Bez googlowania, bez oszukiwania. Nie bądźcie jak CDP.
Tak.
Dobra. Dzięki jeszcze raz bardzo, Jacku. Dzięki wszystkim słuchaczom za słuchanie. Trzymajcie się ciepło. Wesołych świąt.
I szczęśliwego nowego roku.
Pa, pa.
Pa, pa.